dzisiejszej konferencji zmiany regulacji w zakresie pakietu ekologicznego i wynikających z tego również zmianach regulacji w całym ambulatoryjnym wiedzy specjalistycznej. Witamy Państwa z Narodowego Funduszu Zdrowia, panią Darię Wiedzowską, panią Wielogarnicką, pana Przemysława Magierę, które też będą nam odpowiadać na pytania. Pytań jest ogrom. Państwo wysyłaliście do Związku Pracodawców te pytania. Te pytania były na surowo przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, są przygotowane odpowiedzi. Chcę zapowiedzieć, że nie sądzę, że wszystkie odpowiedzi będą udzielone, dlatego że nie wszystkie regulacje są do końca jasne. My proponujemy tutaj, zagrażujemy tutaj takiego rozpoznania, można powiedzieć, wojny. Mimo naszych gorących namów, żeby wykonać jakikolwiek pilotaż nowych zmian, do tego, jak Państwo doskonale wiecie, nie doszło. No, zatem musimy systematycznie nabywać wiedzy dotyczącej właśnie tych nowych regulacji. Jak je stosować, aby, no cóż, aby ponieść najmniejsze straty z tego tytułu i aby włączyć proces realizacji pakietu ekologicznego w sposób świadomy i konstruktywny. Ja oddaję prowadzenie pani doktor Małgosi Kraszewicz, która jest odpowiedzialna za kwestię tłumaczenia regulacji w związku z pracodawcą ochrony zdrowia. Małgosiu, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że w ogóle jestem odpowiedzialna. Proszę Państwa, ja będę tylko moderować tak naprawdę i biegać z mikrofonem ewentualnie. Myślę, że w związku z tym, że my byliśmy w kontakcie i posegregowaliśmy poszczególne pytania, oddam głos panu Przemysławowi Magierze. Natomiast potem, jeżeli będą w sali jeszcze inne dodatkowe pytania, konieczność do szczegółowienia, żeby sens był jednoznaczny. Po spotkaniu, finał tego spotkania będzie spisany i ogłoszony w formie komunikatu po to, żeby wyeliminować możliwość nadinterpretacji, innej interpretacji, dowolnej interpretacji. Zaczynamy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Myślę, że tak, formę naszego spotkania przyjmujemy taką, że na początku przedstawimy Państwu, że nie przedstawimy, tylko przypomnę Państwu obowiązujące akty prawne, jakie są, gdyż wiemy, że to jest po prostu podstawa. Jesteśmy przekonani, że Państwo je znają doskonale, ale chcemy po prostu dla ugruntowania wiedzy jeszcze raz przypomnieć, jakie to są akty regulujące całą naszą działalność, nie tylko związaną z pakietem ekologicznym, ale związaną z działalnością naszą leczniczą. Tak? W następnej kolejności postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zostały przesłane do nas drogą mailową. Także będziemy czytać pytania i na te pytania odpowiadać. Być może większość Państwa wątpliwości już będzie rozwianych. I po tej serii, że tak powiem, przedstawionych naszych odpowiedzi będą jeszcze oczywiście, będzie czas na pytania dodatkowe Państwa z sali, jeżeli jeszcze takie będą. Dobrze? W związku z tym krótkie przypomnienie dotyczące podstawowych aktów prawnych, w zasadzie wszystkich aktów prawnych, które nas obowiązują. Więc tak, oczywiście mamy tutaj ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, starą ustawę, ale najważniejsza jest zmiana z dnia 22 lipca, który artykuł 32a wprowadza wszystkie zmiany odnośnie pakietu ekologicznego. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy, artykuł zwłaszcza 32. No, kolejna ustawa to jest oczywiście ustawa z 15 kwietnia o działalności leczniczej. Jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to jest aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24.06.2013 roku i zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 69 z 2013 roku. z 17 grudnia 2014 roku. Jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to jest rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku, oczywiście z późniejszymi zmianami, i obowiązujące zarządzenie numer 79 z 2014 roku z 5 grudnia 2014 roku. Jeżeli mówimy o leczeniu szpitalnym, to w dalszym ciągu obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku. No i najbardziej interesująca poprawka, to znaczy zmiana z dnia 20 października 2014 roku. Jeżeli chodzi o zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, no to jest to zarządzenie 89 z 19 grudnia 2013 roku. Z późniejszymi zmianami, z czego najbardziej, że tak powiem, tą znaczącą zmianę wprowadza zarządzenie 81 z 5 grudnia 2014 roku. Jeżeli mówimy o samej diagnostyce i leczeniu onkologicznym, o kartach leczenia onkologicznego, to jest rozporządzenie ministra zdrowia z 5 grudnia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 11 grudnia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów. Zawsze mogą się Państwo odnieść do aktualności na stronie Ministerstwa Zdrowia, na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również na naszej stronie już bezpośrednio Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie staramy się na bieżąco zamieszczać komunikaty, które są stanowią się tak powiem najbardziej aktualną wiedzę w danym temacie i przekazują Państwu najbardziej istotne zmiany. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, Państwo na pewno się zapoznali z tymi aktami prawnymi, stąd też dużo jest, że tak powiem, dużo rozbieżności z interpretacją niektórych zapisów i, no i stąd też tak duża ilość Państwa pytań do nas. W związku z tym no, postaram się teraz na te wszystkie pytania, które Państwo zadali, odpowiedzieć. W takim razie przekażę tutaj głos Pani Ewie Barnicy.
Zacznę chyba od, po prostu za porządkiem będę czytała pytania, które zostały zadane i przedstawię odpowiedź, jaka według stanu naszej wiedzy i stanu prawnego na dzień dzisiejszy może być zaprezentowana. Pytanie zadane, pytanie numer jeden. Definicja pacjent pierwszorazowy to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy. Czy we wszystkich poradniach w danym zakresie, na przykład dermatologicznych w kraju? Jeżeli we wszystkich, to jak mamy to sprawdzić? Definicja pacjenta pierwszorazowego jest wprost napisana w zarządzeniu prezesa numer 79 i nie ma tutaj odniesienia do świadczeniodawcy. Jest natomiast odniesienie do zakresu świadczeń, czyli pacjent pierwszorazowy to jest taki, który pojawił się pierwszy raz od 730 dni w danym zakresie, jaki jest prowadzony przez danego świadczeniodawcę. Nic nie jest tutaj określone odnośnie sprawdzania w całym kraju. Nie mamy przecież systemu, który by umożliwiał sprawdzenie w całym kraju. Nie jest również, nie ma również żadnego odniesienia dotyczącego sprawdzania jakiegokolwiek innego, no poza własną recepcją, własną rejestracją i własnymi systemami, które świadczeniodawca posiada. Bo takie, nie mamy narzędzi, nie są dane narzędzia, którymi można sprawdzać tak głęboko pierwszorazowość pacjenta.
Może teraz tak. Rozumiem, że praktycznym aspektem Pani odpowiedzi jest to, że my nie będziemy niejako, to wprost powiem, karani za to, że został przyjęty u nas facet jako pierwszorazowy, gdzieś w innej poradni, w innym mieście również był jako pierwszorazowy, że nie będzie konsekwencji dla tego świadczenia nawet.
Proszę zwrócić uwagę, że ja na początku swojej wypowiedzi powiedziałam o stanie prawnym obowiązującym na dzień dzisiejszy. Ja nie wiem, czy takie narzędzie nie zostanie uruchomione za tydzień, za miesiąc. Nie mam takiej
informacji. Na dzień dzisiejszy nie ma narzędzia, które umożliwia karanie świadczeniodawcy za to, że pan się wielokrotnie zgłosił do różnych poradni z tego samego zakresu.
Nie, sekundę. Państwo przechodzą już do kroku karania. A pytanie dotyczyło weryfikacji.
To jest definicja. To jest definicja. I my na podstawie tej definicji no mamy gdzieś tego rodzaju zakwalifikować jako takiego czynnego. Stan prawny jest taki, jaki pani przeczytała. I na dzień dzisiejszy dla mnie pacjent pierwszorazowy zgodnie z literą prawa w danym zakresie to jest.
I możliwościami, jakie posiadamy.
I możliwościami, jakie posiadamy. Czytaj, brak narzędzia zwalnia mnie po prostu z obowiązku weryfikowania, czy ten pacjent zgłosił się w innej poradni.
No pani nie ma instrumentu.
Nie mam.
Wiem od świadczeniodawców, że prowadzili praktykę zbierania oświadczeń od pacjentów.
Jeżeli ktoś chce sobie na własną głowę nowe obowiązki, nie wynikające absolutnie żadnego przepisu generować, to niech sobie generuje.
Definicja pacjenta pierwszorazowego jest taka, jak pokazana w zarządzeniu. I na dzień dzisiejszy warunek, który jest wskazany, to są dwa lata w danym zakresie.
Dobrze, i na tyle. Sformułujemy to pytanie pisemnie i dostaniemy na piśmie, czego się możemy spodziewać, w jakim momencie, jeżeli chodzi o wizytę pierwszorazową.
Czy mogę przejść do pytania drugiego?
To teraz jeszcze zakres, jak pani nam tłumaczyła.
Czy aby na pewno powinnam tłumaczyć, co znaczy zakres?
Mówimy o uczelni i poradni, o to ci chodzi do szkół.
Co to jest zakres?
Napisane wprost. Pacjent pierwszorazowy oznacza świadczeniobiorcę, który w ciągu poprzedzających 73 dni, 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie spośród wymienionych w kolumnie 3 załącznika 1a do zarządzania. I tu jest delegacja wprost. Tu znajduje pan definicję zakresu.
Czyli pacjent, który był leczony w poradni okulistycznej z powodu zaćmy, a teraz podejrzewam u niego jaskrę.
To dalej jest ten sam zakres.
To dalej jest ten sam zakres, tak?
Nic się nie zmieniło od lat, jeśli chodzi o definicję zakresu.
Także ze schorzeniami, wieloma schorzeniami, prawda? Czy w zakresie tego
AOS-y z tego zakresu dermatologicznego, z tej specjalności dermatologicznej i okulistycznej, żeby u pacjentów, którzy od 20 lat są chorzy na jaskrę i ciągle byli pod opieką poradni okulistycznej, wystawiać na nowo skierowanie.
To znaczy wchodzimy w dodatkowe wątki. Jeżeli
może skierowania się pojawią za moment tego samodzielne pytanie.
Tak, są
pytania.
No ja myślę, że tutaj równolegle będzie taka sytuacja, że Państwo też będą musieli mieć to narzędzie.
Ja bym chciał, żebyśmy się mówili, co będzie później, bo wiem, jaka jest trudność stron. To zacznę inaczej. Celem naszego spotkania dzisiaj jest wyjaśnienie wątpliwości, które możemy dzisiaj, a całą resztę w formie komunikatu pisemnego ogłosimy na takiej zasadzie zbierania wątpliwości, jak w tej chwili.
Przejść do drugiego pytania. Następne pytanie. Czy przy poradzie pierwszorazowej musi być wykazana porada początkowa? I czy porada początkowa i pierwszorazowa może być wykonana jednoczasowo? Ja rozumiem, że mogą być sprawozdane w tym samym czasie, nie w sensie, że wykonana jednoczasowo. Zarządzenie nie precyzuje, że daty wykonania porady pierwszorazowej i porady początkowej nie mogą być takie same. Tutaj nie jest napisane, że nie mogą być, więc nie ma zakazu. Natomiast czy ma być wykazana porada początkowa? Moja odpowiedź brzmi tak. Co to znaczy dodatkowa? Ona jest produktem statystycznym, za którym nie wiążą się pieniądze, ale ma bardzo ścisły związek z pieniędzmi. Ma bardzo ścisły związek z pieniędzmi. Czy mogę rozwinąć wątek finansowy? Otóż, porada początkowa jest tak naprawdę pierwszym spotkaniem pacjenta z lekarzem i to spotkanie może mieć finał w postaci porady pierwszorazowej albo pakietu onkologicznego. W obu przypadkach zarządzenie prezesa nakłada limit wykonania, jak gdyby sfinalizowania tego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w określonych terminach. I porada początkowa na to musi być sprawozdawana, żeby można było ustalić, czy koniec, który był zainicjowany poradą początkową, wybrzmiał w dopuszczalnym terminie. I teraz, w przypadku pacjentów rozliczanych pakietem onkologicznym, czyli takich, którzy przyszli do gabinetu z kartą leczenia i diagnostyki onkologicznej, określone są terminy na czas, jaki ma upłynąć pomiędzy poradą początkową i zakończeniem tego procesu diagnostycznego. I w zależności od tego, jeżeli nie ma przekroczonych terminów, finansowanie odbywa się zgodnie z katalogiem, a jeśli terminy są przekroczone, to jest wskazana w zarządzeniu stawka degresywna, pomniejszająca wartość pakietu rozliczeniowego. Natomiast w przypadku pacjentów, którzy są prowadzeni nie w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, tylko tradycyjnie, odstęp pomiędzy poradą początkową, tą sprawozdawaną, o której Państwo mówią, że bez pieniędzy jest sprawozdawana.
Tak, to jest
porada, pierwsze spotkanie pacjenta z lekarzem. A spotkaniem, które kończy proces diagnostyczno-terapeutyczny, czyli kończy się wizytą, rozliczaniem wizyty pierwszorazowej, jeżeli upłynie nie więcej niż 42 dni, to Państwo mają finansowaną poradę początkową współczynnikiem 1:1. I dlatego konieczne jest, żeby tę poradę początkową rozliczać, żeby wiedzieć, od którego dnia mamy start, żeby liczyć te dni w pakiecie onkologicznym i dni przy rozliczaniu zwykłym JGP-em w AOS-ie. Czy wszystko? Następne pytanie. Czy opisane niezbędne procedury, jakie należy wykonać do rozliczenia pakietu onkologicznego, czytam, jak jest napisane. Czy opisane niezbędne procedury, jakie należy wykonać do rozliczenia pakietu onkologicznego, czy o zakresie niezbędnych badań decyduje lekarz? Myślę, że tutaj się chyba coś zjadło w czasie zadawania pytania. Czy samo wykonanie dermatoskopii i wysłanie pacjenta na zabieg operacyjny usunięcia czerniaka można rozliczyć z pakietu? Ja powiem tak. Wskazania, jakie procedury są wymagane do wykonania, żeby posłużyć się w rozliczeniu pakietem onkologicznym, są wymienione w załączniku 5C do zarządzenia. To jest ta część opisowa, w której wykazany jest zbiór procedur. Które z tych procedur lekarz wybierze w procesie diagnostyki wstępnej bądź w procesie diagnostyki pogłębionej, to NFZ tego nie określa. Pytanie o samą dermatoskopię, moim skromnym zdaniem, to jest pytanie do konsultanta, do towarzystwa dermatologicznego, do gremiów medycznych, które określają standardy postępowania. A z kolei w rozporządzeniu ministra zdrowia koszykowym jest zapis, który mówi, że państwo prowadząc diagnostykę w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej wykonują te czynności zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami wyznaczonymi przez te gremia. Więc odpowiedź jest inna niż ta, którą w tej chwili zademonstrowałam, być nie może. Bo to jest tak naprawdę pytanie o standard postępowania i urzędnik w NFZ-cie tutaj państwu tego nie określi.
Rozumiem, że sensem tego pytania, o ile jest autor pytania na sali, było, czy Narodowy Fundusz, zdrowia ma swoje jakieś wytyczne, że do diagnostyki czerniaka trzeba dwa badania, a do czegoś tam rzeczy. Nie ma czegoś takiego, pracujemy zgodnie ze sztuką, tak jak się tego nauczyliśmy.
Ja przepraszam, że tej drodze to byłoby przekroczenie po prostu naszych kompetencji, prawda? Także ja się wskazanie, że tak powiem, na standardy medyczne, które obowiązują w naszym kraju.
Kolejne pytanie. Czy będzie możliwość przesunięcia środków z puli pacjentów pierwszorazowych do pacjentów pozostających w leczeniu? Tutaj zastosowanie, proszę sobie, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ogólne warunki umów. Paragraf 21 ogólnych warunków umów dopuszcza przesuwanie środków pomiędzy zakresami świadczeń. Po upływie kwartału państwo mogą składać wnioski i za zgodą dyrektora, jeżeli dyrektor oddziału wyrazi zgodę na taką alokację środków.
Nie ma sensu tego pytania, o ile dobrze idę w toku myślenia. Chodziło o zakres skojarzony.
Mówią, że zawsze był wykonany na początku.
Wysyłali plany finansowe, a zarządzenie pojawiło się bodajże 5 czy 6 i dostaliśmy przez państwa przygotowane plany finansowe dla OS-u, dla poradni, jakieś tam, prawda, wizyty pierwszorazowe, zabiegowe, pakiet onkologiczny. I myślę, że to chociaż przesunięcia między tymi trzema kolumnami, nazwijmy.
Ale proszę zwrócić uwagę, że zakresy skojarzone istniały również w zeszłym roku, prawda? Bo były zakresy zabiegowe.
Zawsze tak, że na rzecz zabiegowych oczywiście
tak.
Natomiast to nas niepokoi. Ja zdaję sprawę, bo przecież jesteśmy po świadkami byliśmy samego konfliktu. W związku z tym widać wszędzie, że są robione oszczędności. Wiadomo, że poradnia, która ma, nazwijmy już to wprost, 3 kolumny wizyt pierwszorazowych zabiegowych onkologicznych, nie wypracuje pierwszorazowych. Zabiegowy ma bardzo ograniczone i przez pierwszy okres, ten najbliższy czas, nie wypracuje onkologicznych. Czy między tymi trzema podzakresami, nazwijmy, będzie możliwość przesunięć finansowych, bo będzie na pewno więcej zabiegowych procedur, które odsyłamy, bo mamy na sztywno przydzielone pierwszorazowe i onkologiczne.
To poza paragrafem 21, który przywołałam, w ogólnych warunkach umów jest jeszcze bodajże 43, który dopuszcza, już nie definiuje konkretnych zmian, tylko podaje informacje, że strony mogą za porozumieniem dokonać zmian w umowie.
Nie wiem, czy ktoś jest na sali, kto składał wniosek na etapie planu finansowego z prośbą o przesunięcia i czy była odpowiedź? Myślę, że pani ma potrzebę. I?
Próbowałam przesunąć, żeby nie było w ramach kartonów skojarzonych i
Nie wyrażę zgody, to znaczy, że... Dobrze, będziemy myśleć na centralę, żeby wybrać, ale to... Bo tak troszkę siłowo to było wprowadzone.
Ja może powiem tak.
Będzie taka sytuacja, że zostało to tak poszatkowane, bo była prowadzona, mówiła i będą dużo oszczędności.
Będą, bo to miliony stało, gdzieś się musi znaleźć.
Ja powiem tak, jestem tutaj jako przedstawiciel funduszu, trochę się wypowiadam z pionu, który zajmuje się tym dzieleniem środków, aczkolwiek nie jest to moja macierzysta komórka organizacyjna. Państwo mówią o poszatkowaniu pieniędzy. Otóż kwoty, które były dedykowane, one nie były dedykowane z jakiegoś uznania Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko w oparciu o to, co Państwo sprawozdawali.
Rozumiem, że musimy zrobić klucz, natomiast generalnie okuliści przede wszystkim zgłaszają, że przecież oni w tym okresie nie pracują pierwszorazowo, po co skierowania, w związku z tym skąd tych pierwszorazowych wziąć, przepraszam za wyrażenie. Zaraz dojdziemy do skierowań, czy pacjenci, którzy byli bez skierowania, byli zrobieni na pierwsze 3 miesiące, mają znów wrócić do skierowania, do tego dojdziemy. Na tym etapie, jeżeli chodzi o przesunięcie między tymi podzakresami, to my pracujemy jakąś ścieżkę.
Na pewno te sprawy będą indywidualnie przez dyrektora rozpatrywane.
No właśnie, że to, co koleżanka powiedziała, prawda? Każda sytuacja jest badana. Są analizy wykonywane przez działy monitorowania. I proszę zwrócić uwagę, że pewne kwestie weszły na nowo. My też musimy, jako oddział funduszu, przeanalizować i monitorować pewne zjawiska do momentu nawet liczby produktów jednostkowych, które Państwo rozliczacie. I na pewno takie analizy będą wykonywane i na bazie tego każdy będzie traktowany indywidualnie. Nie można w tym momencie założeń jakichś kompleksowych i odpowiedzi tutaj znaleźć, bo każda sytuacja, każde doświadczenie pracy jest nieco inna i struktura wykonania jest inna.
Kolejne pytanie. Kolejne pytanie dotyczy szczegółowego rozliczania.
Mówimy o sytuacji, kiedy pacjent dostaje skierowanie, robi badania i nie wraca.
Tak. No ale to fundusz Państwu chyba nie organizuje jakby logistyki i opieki nad pacjentem.
Dostaje skierowanie, robi badania, za które świadczenie na sam płaci.
No, a ten problem jak dotychczas był rozwiązywany? Proszę, nie było problemu?
Było takie pytanie. No
to dlaczego? No, już się chyba nie spytać.
Ale
że tak powiem... Przepraszam, jeszcze momencik. Jest to taki znak czasu, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia traktuje każdego pacjenta. Nie chcę powiedzieć, jak święto krowę, ale tak powiedziała. Nie ma żadnego mechanizmu motywującego pacjenta, wręcz zmuszającego do tego, żeby on wrócił do tego lekarza, żeby ten lekarz miał możliwość udzielenia mu porady, po prostu udzielenia mu porady w związku z badaniami, które zlecił ten lekarz.
To jest pytanie do socjologa, bo to są nasi rodacy.
No nie wiem, nawet
którzy mówią do ministra, którzy publiczne pieniądze w ten sposób traktują.
Ale tak jest.
To są publiczne pieniądze.
Pytanie szczegółowe, to jest kwestia. Pacjent przechodzący dzisiaj mam taką sytuację, na przykład jest podejrzenie, jest USG, zmiana krwiczystą. Wydane zdjęcie rdzenia na tomografii. Pacjent może nie wrócić, ponieważ ponieważ do lekarza nie wydał go z tym panem. Można trafić razem do szpitala poprzez lekarza rodzinnego. Niekoniecznie wracając do specjalisty, mając wynik, otrzyma rezonans z tomografu, mijając ścieżkę powrotu do specjalisty.
No tak, ale pan w tej chwili wystawiał to skierowanie na tomograf i na rezonans jako specjalista i to jest finansowane z umowy ASDK.
Ścieżką poroczną.
Aha, w ten sposób.
Nie ma żadnego skrótu, nie ma żadnej możliwości i prawa zatrzymać wynik pacjenta bez jego własności i żądać, żeby do mnie wrócił. W związku z tym nie mogę rozliczyć danej wizyty.
No właśnie pacjent nie powinien dostać.
Ja nie rozumiem.
Tak samo jest z wizytą początkową. Jeżeli pacjent przychodzi, wstaje, zaczyna, wydaje skierowanie na rezonans. Jako specjalista. Pacjent idzie, wykonuje w ciągu pół roku, otrzymuje wynik, przeproszony, biegnie do lekarza. Obojętnie gdzie i jak, na szybko, bo ma podejrzenie czegoś. Pacjenci są wykształceni, znają dostęp do internetu, mają już znajomość medyków. Idzie konsekwentnie do szpitala. Pomijana jest ścieżka powrotu do specjalisty. Nie mogę zamknąć wizyty i rozliczyć. Czyli wizyta początkowa jest za zero.
Tak samo jest za zero.
W ścieżce onkologicznej jest za zero. Nie ma możliwości zamknięcia wizyty fizycznie. Przyczyn może być wiele. Pacjent również może umrzeć w ciągu tego czasu. Pieniądze zostaną wydane. To jest ewidentnie wynika ze wszystkich rozliczeń. Wizyty P0 i P1.
Niekoniecznie początkowo.
Również określenie podstawowe.
Żeby rozliczyć, jeśli ten pacjent...
To jest bardzo zła ścieżka. Specjaliści, z którymi się spotkałem w sobotę, mówią, że są... No nie wiem, co zrobić. Bo pacjent nie wróci. Ten problem był w okulistyce w zeszłym roku. Jakoś sobie wszyscy poradzili po OCT i na rzeczy też pacjent wychodzi, wraca do pracy. To nie jest... Tu jest główny problem. Podejrzewam, że większość specjalistów, którzy mają specjalistykę, P0, P1, jest tak skonstruowana konstrukcja prawna, że dzisiaj nie wiem, co mam powiedzieć specjalistom. Mam powiedzieć.
Na rozliczanie do tej
problem taki sam.
To znaczy ten problem, rozumiem, był w zeszłym roku, w poprzednich latach i teraz. I nie jest związany ze ścieżką onkologiczną.
Ten problem jest o wiele bardziej kosztowy, o wiele bardziej
no tak, tak.
Nie ma żadnego narzędzia, które by obligował pacjenta do powrotu z tymi badaniami, za które jednakże w tej chwili płaci świadczeniodawca ze ścieżki onkologicznej. Natomiast w ubiegłym roku za badania wysokokosztowne, diagnostyczne płaci fundusz. Wtedy nie było problemu. Wtedy była to relacja, można powiedzieć, modelowa między ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Tymczasem ubezpieczycielem, prawda, jest fundusz, ale konsekwencje finansowe poniesie świadczeniodawca odwrotnie.
Finałem jest to, że my fundujemy badania pacjentom i mówimy, że wszystkim oczywiście. Oni nie wracają do poradni i co dalej? To jest fundowanie, po prostu fundowanie. Natomiast wszelkie protezy, które my wymyślamy, bo w tej chwili są bardzo kosztowne badania wrzucone do ASP, do BOZ-u, ale wcześniej były po prostu protezy zachowań. To znaczy, że my mamy przegródkę, że dla tego pacjenta badania są tu, pielęgniarka odbiera za przesłane, żeby, to jest absurdalne, żeby pacjent nie przechwycił swoich wyników i żeby
Następne pytanie. Nie będę czytać go w całości, ponieważ ono jest bardzo szczegółowe, natomiast dotyczy sytuacji takiej, że zdaniem pytającego wartość ryczałtu nie pokrywa ponoszonych kosztów i on tutaj wylicza swoją nadwyżkę w jakimś konkretnym przypadku, którym się posłużył, na poziomie 156 zł i 80 groszy i pyta, kto mu pokryje różnicę w przypadku tak prowadzonej diagnostyki wstępnej bądź pogłębionej onkologicznej. I na to odpowiedź jest taka. Otóż cechą ryczałtu, a pakiety onkologiczne rozliczane są poprzez ryczałt, jest to, że ryczałt jest wartością stałą i niezależnie od tego, czy koszt faktyczny przekracza wartość ryczałtu, czy też nie, płaci się tyle samo. Natomiast w dłuższym okresie czasu przy badaniu wartości kosztów ponoszonych na tego pacjenta prawdopodobnie wartość ryczałtu będzie taka, jak pakiet onkologiczny wymienia. Nie ukrywam, pewnie Państwo to też zauważyli, że wartość ryczałtu już uległa zmianie, ponieważ zarządzenie zostało w stosunku do projektu, w którym wartości ryczałtów były niższe, w zarządzeniu ostatecznym wartości ryczałtów zostały zwiększone właśnie w oparciu o informacje dochodzące od świadczeniodawców. Więc na dzień dzisiejszy wartości ryczałtów są takie, co wcale nie znaczy, że one takie będą do końca świata. I kwestia dotycząca nadwyżki, jeżeli mówimy tylko o zwrocie nadwyżki w stosunku do ryczałtu, no to chyba musimy zachować się symetrycznie i mówmy o zwrocie, że tak powiem, debetu, prawda? Bo jeżeli mamy się rozliczać szczegółowo i Państwo albo pytający oczekuje zwrotu nadwyżki, to rozumiem, że równie chętnie będzie zwracał niewykorzystane z ryczałtu środki do funduszu.
Mam zrobić na przykład, nie wiem, badanie PET. Dzisiaj cena 3300, maksymalnie w diagnostyce pogłębionej 185 punktów. To za co mam zrobić ten PET? Dołożyć ze swoich środków 1800 zł?
Ilu pacjentom Pani będzie wykonywać PET?
Przepraszam, nie wiemy. Tego nie wiemy. My musimy założyć sytuację, że przychodzi pacjent z nowotworem i ja mam go zdiagnozować. Według wiedzy medycznej. Ja nie wiem, czy ja w ogóle zrobię jakiś PET.
No właśnie.
Jeśli nie będę chciała, to Państwo mnie stawiacie w sytuacji, że ja muszę z własnych środków sfinansować to, pokryć to badanie.
Jeśli chodzi o aspekt wyliczenia, że ten stawek ryczałtów, ja tylko zwracam na pewną rzecz uwagę, może nie wszyscy Państwo korzystaliście z tej ścieżki, bo generalnie co do stawek ryczałtowych zmiany dokonuje prezes z zarządzeniami stosownymi. Na stronie centrali NFZ-u jest specjalna procedura opracowana przez centralę i prezesa, gdzie Państwo możecie zgłosić tego typu wnioski, załączając również specyfikację kosztową danego pakietu i zostanie to na poziomie tym, który jest kompetentny do zmiany wyceny świadczeń, to rozpatrzone.
Kolejne pytanie, takie niekoniecznie chyba związane z pakietem onkologicznym, ale padło. Czy zlecone badania z grupy badań lekarza POZ, na przykład FT3 i FT4, sprawozdawane komunikatem, wpływają na zwiększenie stawki kapitacyjnej niezwiązane z zieloną kartą? Ja się domyślam, że pytający chciał zapytać, czy badania dla pacjentów, dla których nie wystawia zielonej karty, badania wolnej tyroksyny i wolnej trójiodotyroniny, będą jakoś ekstra rzutowały na wartość stawki kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna jest ryczałtem, więc znowu wracamy do pytania poprzedniego. Następna grupa pytań. Pytanie siódme. Jak sprawozdawać badania diagnostyczne wykonane w POZ we własnym zakresie? Ja nie wiem, kto zadał to pytanie, ale muszę zapytać, co to znaczy we własnym zakresie. Własne laboratorium w sensie zarejestrowane. Aha. Badania diagnostyczne we własnym zakresie.
No, czy badanie moczu na przykład.
Tak.
Wysyła do laboratorium, tylko czy robi
we własnym zakresie.
we własnym zakresie.
A kto panu tę morfologię robi?
Normalnie robi laboratorium, ale jak przychodzi po południu pacjent, a u mnie laboratorium jest tylko tam co któryś dzień pobierane badania, no to część tych badań jestem w stanie zrobić u siebie sam.
Rozumiem, ma pan diagnostę laboratoryjnego, nie, aparaturę. Jest pan diagnostą laboratoryjnym?
Nie.
To w takim razie ja muszę...
aparat, który to zrobi.
Dobrze. Rozumiem, że ten aparat jest kalibrowany,
jest.
Uczestniczy w kontroli krajowej.
Tak.
I ma pan
orzeczenie.
Ja zmierzam do tego, że jeżeli
mówimy... spełnia to badanie kryteria...
Jeżeli mówimy o badaniach laboratoryjnych...
Nie, ma 2 gram procent hemoglobiny i ja muszę zrobić tą hemoglobinę, bo nie mam o godzinie 17 możliwości wysłania tego do laboratorium.
Jeżeli mówimy o badaniach laboratoryjnych, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tego typu badania powinny być wykonywane zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, bo taka obowiązuje.
Ale istotą tego pytania, tak jak pan doktor zgłosił, na przykład USG, dotyczy badania diagnostycznych. W związku z tym, jak brzmiało pytanie?
Jak sprawozdawać badania diagnostyczne wykonane w POZ we własnym zakresie? Czy badania w POZ będą wyliczane kwotowo czy ilościowo? Czy ilościowo to co będzie potwierdzeniem wykonania? Ja sądzę, że wszystko co Państwo wykonują pacjentowi, bądź zlecają pacjentowi, w dokumentacji medycznej znajduje odzwierciedlenie. To po pierwsze. A z tego co pamiętam z POZ-u z poprzednich lat, Państwo sprawozdawali okresowo ilość badań co pół roku.
Ilość wykonanych badań, ale czy my mamy sprawozdawać to, co wykonaliśmy w pracowniach, czy także to, jak to będzie rozliczane, czy to będzie zliczane do tej puli badań, które mają podwyższyć stawkę odliczenia?
No więc ja powiem tak, odsyłam do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Tam jest definicja badania laboratoryjnego. Nie mogę inaczej się odnieść, dlatego, bo pan mi zadaje pytanie.
Pytanie jest, czy każde badanie wykonane zgodnie z prawem, niezależnie od drogi pozyskania tego badania, będzie po prostu...
Ale właśnie ustawa określa drogę pozyskania i osoby uprawnione do wykonywania. A USG Państwo sprawozdawali do tej pory?
Tak.
Jak ktoś mówi nie, to ja grzecznie udam, że nie słyszę. Nie rozumiem.
Skupmy się na sensie tego pytania. Było
powiedziane, że USG, a
wszyscy
wiemy, że nie jest tak, czy dokonane się podnosiło
tak. Ja myślę tak, ponieważ to pytanie dotyczy stricte POZ-u i nie jest związane z pakietem onkologicznym. Zostawmy to pytanie, wpisujemy je tutaj do... bo będziemy drążyć temat, który nie był jakby tematem spotkania. Do którego zarządzenia? Do którego zarządzenia?
No to tak, POZ-u.
Ale chwileczkę, to ja przepraszam, ale ja miałam inny temat spotkania.
Idziemy w porządku. Wróćmy do sensu tego pytania USG.
No na zasadach takich jak... No chwileczkę, to było USG sprawozdawane w ramach POZ-u, więc...
Teraz AOS.
Sekundę.
Dobrze. Zostawimy POZ na...
Ale to nie będzie to samo.
Trzymajmy się porządku, zbieramy pytania po kolei.
Pytanie kolejne. Na jakiej zasadzie możemy być wykonawcą na przykład badania spirometrii dla innych POZ-ów? Jakie warunki musimy spełniać? Moja odpowiedź jest taka. Podwykonawcą może być każdy, kto spełnia warunki wykonania spirometrii. Warunki wykonania spirometrii określa standard medyczny. Jest określone, jakim sprzętem, kto i jakie ma mieć kwalifikacje.
Dobrze.
Adresatem tego pytania jest nadzór specjalistyczny w tym momencie. Lekarz POZ-u kierując na kolono, na badania endoskopowe, kolono i gastroskopię, wydaje skierowanie, a finansowanie odbywa się poprzez umowę ASDK. Nic się nie zmieniło. Nie wiem skąd to pytanie, ale nic się nie zmieniło. Na etapie wypełniania przez lekarza POZ-u. Dobrze. Dobrze.
Tak jak do tej pory idzie, jest rozliczany z pakietu.
Idzie po staremu. Idzie na dotychczasowych zasadach.
I z pakietu onkologicznego świadczeniodawcy, który wykonuje badania.
Pytanie kolejne. Czy kolonoskopia w ramach szpitala chirurgii jednego dnia może być wykonywana na zlecenie lekarza w ramach pakietu onkologicznego poza limitem na wykonanie takich badań? Nie wiem, czyim limitem. A chirurgia jednego dnia ma limit?
Teraz wypowiem się na zakresie chirurgii jednego dnia. Więc jeżeli Państwo spojrzycie na paragraf 4a, który implementuje zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych, nie wymienia się tam trybu leczenia chirurgia jednego dnia i również zarządzenia prezesa 81, w którym wymienione są zakresy świadczeń dedykowanych pakietom onkologicznym, nie obejmuje trybu leczenia jednego dnia. Wydzielone są wyodrębnione pakiety onkologiczne w zakresach, które są realizowane w trybie hospitalizacji i hospitalizacji jednego dnia. Tak stanowią przepisy zarówno rozporządzenie ministra zdrowia, jak i zarządzenie prezesa nr 81. Także tego typu kolonoskopie, jeżeli wykonywane są w chirurgii jednego dnia, są w sposób tradycyjny do tej pory rozliczane i finansowane.
Ok?
Tak. Ja tutaj jeszcze chciałam do tej poprzedniej wersji, tutaj rozmawialiśmy o endoskopii, skierowaniach na endoskopię wystawianych przez lekarza POZ-u w kontekście zielonej karty. Czytam teraz wzór zielonej karty i tutaj jest napisane tak. Na jakiej podstawie lekarz stwierdził podejrzenie choroby nowotworowej? Czyli wszystkie badania diagnostyczne, endoskopowe, kolono i gastroskopie, lekarz wykonuje przed wydaniem zielonej karty i w związku z tym to, co jest przed, finansowane jest w ramach umowy AOS-owej. Bo Państwa pytanie dotyczyło tego, czy to będzie ze stawki kapitacyjnej finansowane. Nie. To znaczy
pacjent, tak, który jest podejrzany wstępnie,
podejrzenie stwierdzenia takiego nowotworu, może wystawić zieloną kartę DILO i pacjent zjawia się na diagnostykę wstępną do AOS-u. Tak? I jeżeli lekarz w według standardu winien wykonać kolonoskopię czy gastroskopię, to wtedy pacjent mający kartę DIROP, a OIS-ie wykona już diagnostykę wstępną w ramach pakietu onkologicznego, ale jest warunkiem, pod warunkiem, że zjawi się łącznie z wystawioną kartą DIROP z POZ.
Ale wtedy jest to finansowane z pakietu onkologicznego, ale w ramach umowy AOS-owej, a nie umowy POZ.
Czy to pytanie mamy?
Tak? Pytanie kolejne. Chirurgię jednego dnia mamy załatwioną, tak? Pytanie 12. Kiedy lekarz wystawia zieloną kartę? To jest lekarz POZ przynajmniej w przypadku podejrzenia. W tej części pytania odpowiadam tak, bo lekarz POZ wystawia w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej kartę DILO, a lekarz AOS w przypadku stwierdzenia. Tak, w przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej lekarz AOS wystawia kartę DILO. Intencją pytania jest wyjaśnienie sytuacji, kiedy lekarz POZ ma pewność, a nie tylko podejrzenia. No, ja powiem tak. Łatwiej pacjentowi będzie, szybciej pacjent będzie się poruszał mając kartę DILO, bo ona mu umożliwia szybszą diagnostykę i jakby szybsze dostanie się docelowo do
intencją pytania raczej jest, czy lekarz POZ wystawia zieloną kartę przynajmniej w przypadku podejrzenia,
tak,
a nie, że tylko w przypadku podejrzenia. Bo mamy takie sytuacje, kiedy lekarz wie na pewno, naprawdę wie na pewno, że to będzie nowotwór, a teraz tak, aha, proszę, przecież ja jestem pewna, nie podejrzewam.
Przepraszam, nie, ale wkraczamy znowu standardy medyczne, bo ta pewność to jest troszeczkę zaskakująca na etapie podstawowym.
Do lekarza POZ z gotowymi badaniami zrobionymi prywatnie. Jest pewność.
Nie, no, się ustawia,
no to wtedy jest skierowanie do szpitala i normalną ścieżką.
Co to znaczy, że w przypadku podejrzenia? Ja rozumiem,
to znaczy, że tak, jeżeli jest dokumentacja medyczna, tak? No to mówię, jest jasno też powinien ustawić, kto w przypadku stwierdzenia nowotworu wystawia kartę DILO. Albo AOS, albo jeżeli stwierdzony jest nowotwór w szpitalu, wystawia kartę DILO, a POZ w przypadku podejrzenia.
I w rozumieniu dla nas oczywiste, że przynajmniej w przypadku podejrzenia. Bo wyeliminujmy ten element niepewności, że tylko w przypadku podejrzenia. Ja wiem, że może dla Państwa jest to dzielenie może na czworo, ta dyskusja jest może bezzasadna, ale takie pytanie jest. I to podejrzenie to jest przynajmniej w przypadku podejrzenia.
Mam pytanie do
Michała.
Rozumiem, że dała się wolność
na pacjent nie przychodzi do OS z zieloną kartą, przychodzi do lekarza, lekarz OS może wystawić zieloną kartę tylko wtedy, jeżeli stwierdzi na pewno.
Tak,
nie wcześniej.
Nie wcześniej.
Znaczy może przyjść do AS-u z zieloną kartą z
ale pani zdefiniowała sytuację w ten sposób, że pacjent przychodzi bez karty DILO.
Przepraszam, a co w sytuacji, kiedy lekarz w warunkach ambulatoryjnych nie jest w stanie wykonać badania listy patologicznego i potwierdzić rozpoznania nowotworu złośliwego? Pacjent nie przyszedł z POZ-u, nie ma wystawionej zielonej karty. Czy ma go odesłać do POZ-u, bo tam na podstawie podejrzenia można wystawić zieloną kartę? Czy odesłać ze zwykłym skierowaniem do szpitala i to będzie czekał kilka miesięcy na zabieg operacyjny?
Jeżeli stan kliniczny pacjenta tego wymaga i należy go skierować do szpitala, należy go skierować do szpitala. Są kryteria medyczne, które mówią o tym, jak, że tak powiem, pacjent jest zaopatrywany. Czy jest stan nagły, pilny, stabilny? Lekarz decyzję podejmuje w szpitalu wtedy, prawda? Czy pacjent jest od razu hospitalizowany i leczony, mając na uwadze również schorzenie, że jest to schorzenie onkologiczne? I o tym mówi rozporządzenie ministra zdrowia i należy się tym kierować, prawda? Także powiedzmy, tu będą, może zaistnieć taka sytuacja, że lekarz po prostu będzie mógł się przygotować do hospitalizacji. Co się bierze pod uwagę, prawda? Także no nie może chyba lekarz ustawić tego typu zdarzenia, jak pan mówi, u mózgu, być może już z przerzutami, wzmożonym ciśnieniem śródczęściowym, w długotrwałej kolejce. Także zwracam na to uwagę, na kryteria medyczne. te kryteria, to te kryteria minister zdrowia określił i one są jasne.
Pytanie brzmi, dlaczego lekarza OS-u nie może wystawić karty w przypadku podejrzeń?
To jest pytanie do ustawodawcy.
One funkcjonują równolegle, o tym trzeba pamiętać w różnych okolicznościach.
Takie jedno pytanie, mam jedno pytanie, czy ja zakładam zieloną kartę, żeby pójść do urologa, czy do szpitala?
Nie rozumiem pytania.
Mam w USG uzatrzenie zamoczyłego, to sprawa prawie pewna. I ja zakładam kartę onkologiczną, żeby pacjent poszedł do urologa, czy mogę odejść do szpitala, bo potrzebna jest cystoskopia i pobranie materiału.
No ale to ścieżki istnieją.
No to znaczy tak, na pewno istnieją równoległe ścieżki, ale jeżeli pan, że tak jak zjawia się ta pacjent bez karty bilo, bałuje się, tak?
Nie, ja jestem
na proszę.
Zieloną kartę. Tak. Są pacjenci, którzy mają wykonane badania poza systemem i postawioną diagnozę i czy oni również muszą się zgłaszać do POZ po zieloną kartę. Jeżeli jest postawiona diagnoza, to jakby POZ traci ten atrybut podejrzenia. W związku z tym no nie ma powodu, żeby byli cofani do POZ-u.
Ale to też jest ta sytuacja, nie wiem, może mogę zrobić. Sami się zdiagnozowali, mają komplet badań, czy mają iść do pozycji, co to mają iść? Jestem u pacjenta, mam gotowy komplet badań zrobiony w pacjencie. Jest to motyw, nie kraczka. I co dalej? Dopóki mam z tymi swoimi badaniami wykonanymi na własny koszt, dokąd mam iść? Do pozycji?
Pierwszym lekarzem jest lekarz POZ-u, lekarz pierwszego kontaktu. Bo do innego lekarza nie trafię bez skierowania, jakiegokolwiek, prawda?
Wszyscy pakiety gotowe, badania komercyjnie wykonane, mogę iść do onkologa?
Tak. Tak. Do onkologa idę bez skierowania.
Naszym celem jest wyjaśnienie ścieżki pacjenta, że ten pacjent nie krążył bez przerwy. Od kogoś do POZ-u, z POZ-u do OS-u, z OS-u do szpitala. Pacjentów, którzy się diagnozują na własną rękę, będzie tam.
Jeżeli chodzi o tą kwestię, tak, trafię do onkologa, biorąc pod uwagę dokumentację medyczną pacjenta, ale też ocenia, tak? Jeżeli jest, według, że tak powiem, jeszcze raz podkreślam, standardy medyczne, postawić diagnozę, że jest schorzenie nowotworowe mieszczące się w puli ICD-10, które są dedykowane pakietowi onkologicznemu, może wystawić kartę bilo i zrobić pogłębioną diagnostykę. I ta diagnostyka pogłębiona będzie rozliczona już z pakietu onkologicznego.
Przez onkologa.
Proszę?
Tutaj pomijamy jako zbędne jako zawodowca.
Nie
mogę spać.
Pytanie jest kolejne. Czy jakieś przepisy wykonawcze regulują sposób postępowania opisany w ustawie dotyczącym wymogu dostarczenia skierowań w terminie 14 dni od daty zarejestrowania w kolejce oczekujących? Co w sytuacji, gdy pacjent nie doniesie oryginału skierowania, czy wtedy jest usuwany z kolejki oczekujących? Ustawa rzeczywiście określa, że dopuszczalne jest... Słucham?
Do mikrofonu.
Aha. Ustawa rzeczywiście określa, że możliwe jest wpisanie pacjenta na kolejkę do kolejki oczekujących, ale pacjent bez skierowania, ale pacjent jest zobligowany do tego ustawą, żeby taki dokument dostarczyć. I ustawa mówi o kodeksie postępowania administracyjnego cywilnego. Świadczeniodawca jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania, o którym mowa wyżej, nie później niż w terminie 14 dni. I ten podrygowy skreślę roboczych, czyli to jest kalendarzowych dni troszkę więcej, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. I do tego terminu, te 14 dni ma zakotwiczenie w kodeksie postępowania cywilnego. I tutaj w ustawie jest delegacja do tego fragmentu.
W tym momencie mamy mieć prośbę do PDZ, żeby wydać instrukcję dla pacjentów. Po prostu tak jak jest mnóstwo lek na pakiecie, również z tymi obostrzeniami, żeby wyeliminować sytuację, kiedy pacjent mówi, że już 14 dni minęło, został określony, a jakim prawem ma przyjęcie wniosku, ma minęło 21, tylko 15. Proszę zrozumieć, że są te styki takie, pacjent rejestracja, pacjent pielęgniarka, pacjent lekarz i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, że mamy instrukcję, czy teraz będzie cudnie, to chcę mieć jeszcze instrukcję, która nakłada wprost obowiązki na pacjenta, które miło by było, żeby przestrzegał.
Ja przepraszam, to zajmę tutaj jeszcze głos, bo wiecie Państwo, no jesteśmy w XXI wieku, wprawdzie internet działa, ale nie wszyscy pacjenci, zwłaszcza starsi, mają do niego dostęp. Jeżeli my umieścimy komunikat, owszem, on będzie dostępny dla jeszcze nielicznej rzeszy pacjentów, natomiast
telewizja,
pewne obowiązki też na Państwu spoczywają, że tak powiem, rejestracji można takie karty wnieść.
Karty będą wnieść na pewno, natomiast my mamy mniejsze przełożenie na pacjentów niż Państwo i zdecydowanie szybciej pacjent posłucha Narodowego Funduszu Zdrowia niż nas, że jest taka potrzeba, konieczność, aby przepis. Idziemy dalej.
Pytanie 14. W związku z różną interpretacją proszę o wyjaśnienie, czy każdy pacjent, który w roku 2014 został zarejestrowany do okulisty bądź dermatologa na termin w roku 2015 powinien być przyjęty bez wydanego skierowania. Na stan wiedzy na dzisiaj odpowiedź jest tak. Wyraźnie było napisane, że skierowania obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. A w naszych komunikatach informowaliśmy i Państwa, i pacjentów, jeśli byli zainteresowani je czytać, że osoby, które się wpisały do kolejki, do kolejki, tak. Proszę? Oni nie byli w kolejce, bo w kontrolnej też nie są w kolejce. Więc oni są w trakcie leczenia i ustawa nic nie mówi o tym, że na pacjentów będących, pozostających w opiece wymagane jest dostarczenie nowego skierowania. Zapiszemy to pytanie. Ja nie zajmuję się rozliczeniami, ale wiem, że jest sposób podania trybu przyjęcia pacjenta i tam wiem, ja nie widzę rozliczeniowych programów, bo nie mam do nich dostępu, ale wiem, że macie tam Państwo możliwość wybrania takiego trybu.
Chciałabym też odpowiedzieć tak, jak jest mówione, że pacjent, który się leczył w roku 2014, przychodzi dalej bez skierowania, bo on jest w trakcie leczenia. Natomiast w dziale rozliczeń, kiedy ja zaznaczę w programie rozliczeń taki punkt, że planowany bez skierowania, to mi odrzuci to świadczenie, bo w roku 2015 obowiązuje skierowanie. I ja po prostu nie wiem, jak ja mam ten pacjent rozliczyć.
Być może taka interpretacja była. Zostało to ustalone z działem rozliczeń naszych i w tym momencie interpretacja zarówno oddziału, jak i całego NFZ-u jest jedna, że pacjenci, którzy są zapisani przepraszam, pacjenci, którzy są w kontynuacji leczenia, tak zwane choroby przewlekłe, jak Państwo mówią, zaćmy, nie wymagają skierowania do specjalisty, do okulisty. Myślę, że to ma porozmawiamy z działem weryfikacji i my naprawdę nie wiemy, jak Państwo to mogą rozliczać. Najprawdopodobniej oni będą wiedzieli i być może taki komunikat powstanie ze sobą uzupełnił. Póki co interpretacja jest taka i pacjenci nie potrzebują tego skierowania, którzy są w kontynuacji, zarówno do dermatologa, jak i do okulisty.
Kryterium potrzeba, nie potrzeba skierowania jest jedno. Czy wpisał się do kolejki oczekujących w roku 2014?
Skierowania wyjaśnione?
Tak? Lecimy, przepraszam, dalsze pytanie?
Tak. Jest jeszcze pytanie.
Czy ten pacjent przychodzi za każdym razem z innym rozpoznaniem? No to jest za każdym razem inne zdarzenie medyczne tak naprawdę. Proszę? No bo ja sobie wyobrażam sytuację, to o czym Pani mówi oznacza, że pacjent, który raz z jakiegoś powodu trafił do Pani poradni, dożywotnio będzie Pani pacjentem na tym jednym skierowaniu, czy tak?
Z tego samego powodu.
Co jest napisane na skierowaniu do poradni specjalistycznej. Tam jest napisane celem objęcia opieką z powodu. I są podane jakieś rozpoznania, prawda? Powód tej wizyty. I nie jest tam napisane celem objęcia opieką z powodu wszystkich możliwych zdarzeń medycznych, które się w życiu pacjenta zdarzą. Więc to skierowanie jest pewnego rodzaju celowanym dokumentem i jeżeli zdarzają się jakieś inne okoliczności, wymagane jest drugie skierowanie. Nie jest, to prawda, nie jest pierwszorazowy. Ja podam tak. To jest pytanie.
Pytanie nie jest do nas.
To nie jest do nas pytanie.
To jest pytanie do ustawodawcy.
Nie ma racji. Panie doktorze, nie ma pan racji. Dlatego, że zarządzenie prezesa jest pochodną rozporządzenia.
Nie, ale
pytanie 15.
Ja chciałem wyjaśnić jedną sytuację. Nikt nie twierdzi, że te regulacje są doskonałe, wręcz odwrotnie. Prawda? I tu się zgadzamy. W tej chwili usiłujemy wybrnąć z tego, a Pani nam w tym usiłują pomóc. I niech tak zostanie.
Dziękuję.
A co masz na zakresie
siebie w kąt pozycji, mimo że siedzimy naprzeciw siebie. Pytanie 15. Kto ponosi koszt badań typu tomografia czy rezonans, na które został skierowany pacjent w ramach karty onkologicznej w przypadku wykluczenia choroby nowotworowej? W przypadku, gdy do gabinetu trafia pacjent z kartą onkologiczną, wszystko, co zostanie zlecone w oparciu o tę kartę i na to, żeby realizować świadczenia w ramach tej karty, płacone jest z pakietu onkologicznego, wstępnego bądź pogłębionego. Niezależnie od wyniku. Jakby warunkiem, żeby się rozliczać zieloną kartą, nie, złe słowo, nie zieloną, kartą DILO jest Warunki w istocie są dwa. Dwa kryteria takie brzegowe do spełnienia. Pacjent musi mieć uprzednio już wystawioną kartę DILO i ja muszę wykonać jakieś czynności diagnostyczne wymienione spośród zbioru, które są w załączniku 5C pod pakietami onkologicznymi. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik tych czynności diagnostycznych. Pytanie 16. Czy w przypadku niepotwierdzenia choroby nowotworowej w trakcie przyspieszonej ścieżki zostanie zapłacona porada obejmująca diagnostykę onkologiczną? No to jeżeli mam odpowiedzi tutaj poprzednio. Czy zasadne jest odsyłanie pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową do lekarza POZ w celu wystawienia karty pacjenta onkologicznego? Nie jest zasadne.
To jest to, co
tak. Czy pacjent chcący zmienić poradnię w danym zakresie w trakcie leczenia musi otrzymać oryginał skierowania z poradni, do której chodził? Czy to lekarz POZ musi mu wystawić kolejne skierowanie? Ja tu sobie postawiłam znak zapytania, ale podejdę do sprawy zdroworozsądkowo. Skoro zajęłam się pacjentem i już jakieś czynności wykonałam, coś z tym pacjentem realizowałam tak naprawdę, to ja już pewien proces diagnostyczno-terapeutyczny wykonałam. Jeżeli pacjent chce sobie zmienić, nie mówimy o lekarzu POZ, tylko jeżeli pacjent chce sobie zmienić wykonawcę, opiekuna, lekarza, do którego chodzi, to tak naprawdę dla mnie skierowanie jest dokumentem uruchamiającym moją pracę z pacjentem. Nigdzie nie jest napisane, że ja muszę mu skierowanie oddać, bo ja się nim zaopiekowałam. Natomiast ustawa mówi, kiedy pacjentowi się należy skierowanie. Wtedy, gdy rezygnuje z kolejki oczekujących. Ja nie znalazłam w ustawie innych okoliczności wskazujących, że należy pacjentowi oddać skierowanie.
Ale pytanie chyba dotyczy czegoś innego. Dotyczy tego, że pacjent przychodzi do tego lekarza i w pewnym momencie chce zmienić lekarza.
Tak.
I teraz, czy on ma wrócić do lekarza POZ, czy ja mu mam dać skierowanie do tego drugiego lekarza?
A czym się będzie posługiwał ten lekarz? Lekarz w dokumentacji musi mieć skierowanie, na podstawie której opiekował się przez pół roku pacjentem. Jeżeli odda mu skierowanie... Ale to lekarz POZ wystawia nowe, a nie specjalista.
No dobrze, ale sytuacja jest taka, jeżeli pacjent rezygnuje, pan jako tak, poradnia danego typu może udzielić rezygnuje, no to pacjent może nie wrócić do porządku, bo pan ma możliwości, potencjał i chęć zamienić się tym pacjentem, a to z winy pacjenta dalej nie może
nie wyrazić sytuację w gabinecie.
No właśnie.
No.
Co mówię do takiego pacjenta? W takim razie, skoro pan jest z nami niezadowolony, to zapraszam do POZ-u i u nas jest skierowanie.
No i teraz co z tymi badaniami?
No dobrze, ale może nie jest sztucznych problemów. Z drugiej strony, jeżeli pan jest rozstrzygnięty, dobrze, trzeba zdrowo wydać skierowanie, tak? I u dokumentacji medycznej zapisać odpowiednią notatkę, prawda?
No tak, ale mam mu wydać też te badania, które zrobiłem?
Ale my, jak powiedziałam... Okay. Kopię, tak?
Czyli mam mu zrobić kopię tej dokumentacji z wszystkimi wynikami, które dotychczas zrobiłem i dałeś mu skierowanie do swojego kolegi, urologa w innej poradni.
No to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, tak? To nie ma recepty na wszystko. No po prostu nie wiemy Państwo tego znaki, jak ja mam przyrazić na
kontrolację, jest uprawnione.
Jest uprawnione, aczkolwiek pewnie niestandardowe.
No to pewnie jest.
Ale taka sytuacja chyba nie jest dobrą sytuacją, bo działacie Państwo kilkanaście lat czasami i chyba już tak nie
jest dobrą sytuacją. Ale
jak
często się zdarza, że pacjenci zmieniają?
No to jak do tej pory
Państwa dlatego właśnie nie jest to nowa sytuacja.
Że coś się zmieniło w tej kwestii.
Tak, mamy już się spotkanie z ONZ, to się zmieniło.
Aha. Pytanie 19. Czy gastroskopia i kolonoskopia, na którą kieruje lekarz POZ, jest opłacana ze stawki kapitacyjnej? Nie jest opłacana. Jest badaniem, nawet nie jest współfinansowane przez NFZ, tylko w całości finansowane przez NFZ w ramach umów w AOS-ie zawartych na świadczenia kosztochłonne. Pytanie 20. Czy zasadne jest odsyłanie pacjentów przez lekarza specjalistę do POZ-u w celu wykonywania badań kontrolnych, które są w zakresie POZ-u, ale potrzebne do monitorowania leczenia specjalistycznego? I ja rozumiem, że tutaj mamy sytuację taką, że jest zbiór badań potrzebnych AOS-owi i to jest obszar wspólny ze zbiorem badań z POZ-u. Proszę Państwa, zasady ogólnych warunków, ogólne warunki umów regulują zasady współpracy pomiędzy pionem podstawowego lecznictwa i pionem specjalistycznym. I jest tam napisane, że każdy wykonuje takie badania i z takiej ilości, jakie potrzebuje. Nie ma czegoś takiego, że lekarz AOS-u na swoje potrzeby wymaga od lekarza POZ-u, żeby ten zaopatrzył pacjenta, który jest w istocie ich wspólnym pacjentem, w coś, co jest potrzebne lekarzowi specjaliście.
To są spory kompetencyjne, które kiedyś opracowywaliśmy.
Ja, jeżeli ktoś z kolegów podejmie, to ja znajdę dokument.
Czyli zapis, że skierowanie na badania wydaje ten, który korzysta z tego.
Tak, tak. I to jest w ogólnych warunkach umów. Następne pytanie 21. Czy obowiązkiem poradni jest zapewnienie pacjentowi możliwości rejestracji do poradni w formie elektronicznej? Zgodnie z ustawą i przywołana jest ustawa, to ja mam pytanie. Jakiej odpowiedzi Państwo oczekują? Ale Państwo piszą, że jest zgodne, że ten obowiązek jest zgodny z ustawą. No, skoro jest w ustawie napisane, że ten obowiązek jest wymogiem, no to proszę wybaczyć, ale my nie mamy takiej władzy, żeby Państwa z ustawowych zobowiązań zwalczyć.
To jest pytanie dość ważne, bardzo ważne. Dlatego, że ten zapis został zaimplementowany do ustawy w momencie, kiedy była zapowiadana informatyzacja. Potem zostało wydane rozporządzenie wykonawcze. Po czym to rozporządzenie wykonawcze jakby nie gra. I teraz tak. Tak naprawdę, gdyby literalnie czytało ten zapis, to od 1 stycznia powinna jako świadczeniodawca umożliwić każdemu pacjentowi zarejestrowanie się do mnie poprzez internet. Tak mam to rozumieć?
No tak mówi ustawa.
Tylko że jakby ktoś zapomniał o tym zapisie, że jednak ten obowiązek właśnie został z nas zabrany na do 2017. To jest problem. I znowu to pytanie też zadaliśmy poprzez Lewiatana. Odpowiedzi nie mamy na dzisiaj. Nie odpowiemy, dopóki NFZ nie biega i nie każe nas za to, my postaramy się to wyjaśnić na wyższym poziomie.
Ale rozumiem, że nie jest to pytanie w istocie do
NFZ. Do NFZ nie, absolutnie. Tak. Natomiast mam nadzieję, że do NFZ nie ma takiego pomysłu, aby kontrolować, czy świadczeniodawcy już umożliwili pacjentowi rejestrację elektroniczną. Czy do NFZ wie coś o tym, że będzie kontrolował?
Jeżeli jest element,
nie, 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 bardzo byśmy chcieli, żeby nie wiedział, by długo się nie zgłębiał to 23a, a jak my zgłębimy to 23a, to na pewno będziemy współpracować.
No ale już temat Państwo poruszyliście.
Poruszyliśmy, ale za zgodnego się zgłosza od faszyzmu, a fasz trzeba tym pić. Idziemy dalej. Bardzo proszę nie pamiętać tego pytania.
A teraz mam pytania szczegółowe i tutaj proszę? Pytania szczegółowe i powiem, że tak nie do końca dla mnie one są czytelne. Rejestracja wydawania karty GIRO, krok trzeci AOS. Co to jest według autora krok trzeci?
A dalej można przeczytać pytanie.
Według instrukcji przed wydaniem karty powinniśmy potwierdzić chorobę nowotworową, nowotwór złośliwy. W większości przypadków do rozpoznania i potwierdzenia konieczne są nie tylko badania obrazowe, ale także histopat, co wiąże się z zabiegiem operacyjnym. W jaki sposób ma to wykonać lekarz AOS? Przykład stworzenia jamy brzusznej. Rozpoznanie wstępne można postawić na podstawie USG lub dokładnie. łagodniejsze na podstawie TK, ale i tak lekarz OS nie może na tej podstawie określić w 100% czy narodów jest złośliwy. Badania wyżej wymienione wykonano przed wydaniem karty bio i nie mogą one być rozliczone w ramach pakietu onkologicznego. Co ma rozliczyć lekarz AOS? Na takie pytanie muszę powiedzieć, że rozliczyć może poradę według JGF-ów, bo nic innego tutaj nie ma innej możliwości. Porada W44 i W15. Kartę bio.
Ja jeszcze zwrócę Państwu uwagę, bo to jest kombinacja, że tak powiem, AOS-u i leczenia szpitalnego. W tym momencie zazwyczaj się te dwa elementy. Zwracam Państwu uwagę na komunikat świadczeniodawców, który się ukazał 14 stycznia 2015 roku. Zostało ustalone na poziomie najwyższym, czyli centralnie, takie są wytyczne, zgodnie z tym komunikatem, że w przypadkach, jeżeli poradni specjalistyczne Państwo stwierdzicie, że może podejrzenia Państwa idą w kierunku rozpoznania nowotworu jądra, jajnika i mózgu, gdzie niezbędne jest wykonanie zabiegu, żeby potwierdzić ten typ nowotworu, wydajecie Państwo kartę DILO i pacjent zjawia się z tą kartą w szpitalu i będzie rozliczany w szpitalu z użyciem pakietu onkologicznego, czyli będzie rozliczenie z limitu. Te zostały dookreślone 3 typy nowotworów. Jeszcze raz powtarzam, na razie te 3 typy nowotworów, czyli rak mózgu, tak po tej diagnostyce od razu, że tak powiem, nie ma diagnostyki wtedy pogłębionej. Macie Państwo prawo wystawić kartę DILO i skierować pacjenta do odpowiedniego szpitala. Tam zostaną podjęte działania, konsylium i uruchomione zostanie rozliczenie z pakietu onkologicznego. Jeszcze raz, na stronie internetowej komunikat z 14 stycznia 2015.
No dobrze, a to POZ też od razu może kierować do szpitala, jeżeli ma takie wyniki, że jest nowo...
Oczywiście zawsze może wydać skierowanie lekarz POZ, tak? Jeżeli podejrzewa tego typu schorzenie nowotworowe, też wystawia kartę, bo podejrzewa to schorzenie z odpowiednim rozpoznaniem kartę zieloną i wydaje, tylko jak mówię, w tym momencie lekarz POZ musi wydać skierowanie do szpitala, natomiast w przypadku, jeżeli będzie wydana karta wirowała się, to ta karta zostanie, jest równoznaczna ze skierowaniem do szpitala. Tak? To jest ta różnica, że nie trzeba już dodatkowo skierowania wypisywać.
Dalsza część tego pytania dotyczy takich szczegółowych różnic w charakterystyce grupy OGP. I jeżeli jest autor tego pytania, to ja bym chciała udzielić odpowiedzi pisemnej takiej osoby, takiej indywidualnej, bo no, nie chciałabym teraz deszczować. Porada W44 i W15 są swoimi odpowiednikami. Przy innych poradach tego typu podpięte są takie same procedury. W poradzie W44 brak procedur z listy W16. W wyniku tego na poradzie pierwszorazowej nie można wykonać badania mikroskopowego. Przeoczenie czy celowe działanie. No, to jest naprawdę taka dosyć szczegółowa informacja. Tak? Pozostaniemy w kontakcie, dobrze? To ja sobie tutaj piszę kontakt. Kolejne pytanie. Poradnia okulistyczna. Czy pacjent pozostający do tej pory pod stałą opieką poradni okulistycznej z powodu choroby przewlekłej musi dostarczyć skierowanie? Nie musi. To już było mówione wcześniej. Czy pacjent będący pod opieką poradni okulistycznej z powodu jednej jednostki chorobowej przynosi nowe skierowanie w przypadku innego rozpoznania? Przynosi. Przykład tutaj jest jaskra, choroba przewlekła, dobór szkieł korekcyjnych. No niestety trzeba przynieść nowe skierowanie. Wizyty pierwszorazowe. Kolejne pytanie. Czy pacjent, który odbył wizytę w naszej poradni dawniej niż przed 730 dniami, musi dostarczyć nowe skierowanie na wizytę pierwszorazową? No a jak inaczej się dostanie bez...
To jest ta sama choroba.
Ma stałe skierowanie. Czy on nie przyszedł? wizyt kontrolnych. A nie było żadnych wizyt kontrolnych, bo proszę zwrócić uwagę, że mówimy o pacjencie. Mówimy o pacjencie pozostającym w opiece. Ja rozumiem, że jeżeli pacjent jest zakwalifikowany jako pacjent pozostający w opiece, to w planie leczenia jest jakiś harmonogram wizyt kontrolnych. I on jest obowiązujący również dla pacjenta. Jeżeli pacjent odstępuje od tego harmonogramu, to znaczy, że rezygnuje z leczenia. No to jak nie chciał, to znaczy, że zrezygnował, no. No to z nowym skierowaniem. Jest nowe zdarzenie. Tamto poprzednie zostało zakończone. Bo inaczej oznaczałoby to, że na tym jednym skierowaniu pacjent do śmierci będzie do pani przychodził. Ja to rozumiem, panie doktorze, ale pacjent może wybrać sobie innego wykonawcę usługi. Może się wyprowadzić do innego miasta, wrócić tutaj znowu, czy wyjechać za granicę. No proszę wybaczyć, ale to nie są skierowani, no nie obowiązuje dożywotnio. Proszę?
Było do tej pory, że obowiązowało dożywotnio.
Dobrze, ale jeżeli Państwo przyjmują pacjenta z chorobą przewlekłą, to Państwo piszą jakiś plan opieki nad tym pacjentem. Tam w dokumentacji medycznej jest, że żeby się prawidłowo tym pacjentem opiekować, wymagane są wizyty i Państwo wskazują kontrolne raz na pół roku. I to powiedzmy jest zgodne ze standardem postępowania medycznego. I jeżeli te wizyty raz na pół roku się nie odbywają, pacjent nie przychodzi, to znaczy, że no nie macie Państwo pacjenta, mówiąc krótko. I w tym momencie no trudno reaktywować sprzed lat 7 skierowanie.
To znaczy, że skierowanie nie jest dożywotnie.
Nie, wcale nie jest na 2 lata. Jeżeli pacjent będzie zdyscyplinowany i będzie do Pana się meldował co 3 miesiące przez 5 lat, to pracuje Pan na tym samym skierowaniu. Natomiast no nie można zakładać, że skierowanie sprzed 10 lat z 8-letnią przerwą jest dalej aktualne.
To są takie paradoksy, że ten pacjent nie jest pierwszorazowy, chociaż nie był te 2 lata, dobrze, rozumiem, zerwał tą umowę, ale z kolei pacjent, który przychodzi po 1,5 roku z zupełnie innego powodu, nie pozostawał u mnie, ja nie potrzebowałam żadnej kontroli, tak? Tak? Odesłałam go, bo nie musiałam robić kontroli. Przychodzi, okej, znowu skierowanie, ale to już nie jest dla mnie pacjent pierwszorazowy.
Tak.
Znaczy ja szybko jeszcze w tym temacie. Nie bardzo wyobrażam sobie też rozmowy z pacjentem, który już wie, że jest w skierowaniu stałym, nie było go, przychodzi i mówi, no to ja bym chciał, proszę o skierowanie, no już nie dało Pani skierowanie, przecież to jest moje skierowanie. Ja w tym momencie mam niejako odmówić pacjentowi jego prawa w pewnym sensie.
No chyba nie.
No koleżanka tu jasno powiedziała, no pacjent nie był leczony, czyli kontynuował danego świadczenia.
No nie przejmował, że nie zgłaszał się, zerwał umowę, no.
No co tu
nie było to leczenie, no więc ja nie widzę absolutnie. Proszę mi to zrozumieć, bo akurat ja pełnię w delegaturze wrocławskiej funkcję rzecznika praw lekarza. I na linii my, a rzecznik praw pacjenta, jest mnóstwo elementów i teraz jeżeli wpłynie takie pismo, że pacjent się poskarżył, że pomimo, że nadal ma to samo schorzenie, pomimo, że dostarczył zlecenie skierowanie stałe, odmówiono mu, kazano mu już skierowanie. Nie mam zapisu, na podstawie którego mogę chronić lekarza. Nie mam. A pani rzecznik praw pacjenta wyciągnie mi za chwilę wiele zapisów, które
naruszają.
Obligują lekarza do przyjęcia wobec przewlekłego skierowania w łodzi dalej. Nikt nie zakwestionował ważności. Na jakiej podstawie, czy jest zapis, na podstawie którego mogę powiedzieć pacjentowi, nie zgłaszał się pan, sorry, po skierowanie do leczy.
No ale chyba nie realizował planu leczenia, prawda?
Moje pytanie było inne. Może on nie realizował, to nie.
Właśnie powiem, jak teraz musielibyśmy wsiąść nad wszystkimi przepisami pomyśleć.
Na pewno nie, to się dzisiejszy rozumiem, że ja nie jestem w stanie obronić lekarza, dlatego taka skarga płynęła. To idziemy.
Boże, które to było skierowane? Wizyty pierwszorazowe.
No to statystycznie nie jest wydarzenie, ale dla każdego taka skarga na niego to jest wydarzenie.
Kolejne pytanie. Wizyty pierwszorazowe. Czy pacjent, który odbył wizytę w naszej poradni dawniej niż przed 730 dniami, musi dostarczyć nowe skierowanie na wizytę pierwszorazową? Tak. Jeśli ma się stosowne... czyli to było to, o czym rozmawialiśmy. Kolejne pytanie. Jak będzie rozliczana wizyta pacjenta pierwszorazowego, który po otrzymaniu skierowania na badania diagnostyczne i wykonaniu ich nie pojawi się na wizycie kontrolnej? Rozmawialiśmy o tym, że to jest temat wymagający rozważenia. Czy będzie ta wizyta rozliczona, czyli bezpłatna dla poradni? No ja... Powiem tak, tak i nie, i tak i nie, ale... Wizyta pierwszorazowa jest atrakcyjna z tego powodu, że jest wyżej wyceniona, bo tych wizyt pierwszorazowych jest tam wiele i też trzeba wiele w nie włożyć. No niemniej jednak zdarzenie, to spotkanie z lekarzem, no Państwo wiedzą, że można je rozliczyć inną wizytą, prawda? Przy czym pacjent traci wtedy ten atrybut pierwszorazowości, bo jego czas zaczyna biec od dnia tej rozliczenia tej wizyty nie pierwszorazowej. Pytanie kolejne. Pakiet onkologiczny w AOS. Kto pokrywa koszty diagnostyki onkologicznej w przypadku niedotrzymania terminów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej z winy pacjenta? Powiem tak. Koszty diagnostyki w ramach pakietu są liczone z ryczałtu, jakim płacimy za pakiet onkologiczny. To niedotrzymanie... Ja myślę, że tutaj każda sytuacja jest indywidualna i nad każdą trzeba będzie indywidualnie się pochylić. Kto ponosi koszty takich badań jak TK, rezonans lub
PET? Ale jeszcze na dowolnej indywidualnej sytuacji. Proszę zatem troszeczkę ciszej. Na czym polega ta indywidualna sytuacja? Naprawdę się nie zgłasza, w związku z tym czas jedynie. I co taki lekarz ma, przepraszam, zrobić w tej szczególnej indywidualnej sytuacji?
I przedstawić na to drugiemu funduszowi, tak?
Narodowy fundusz nie ma podstaw, żeby ten rachunek oczywiście zrealizować. Natomiast, proszę Państwa, podczas tych niekończących się dyskusji w listopadzie i grudniu była mowa o tym, że powodem, dla którego nie chcieliśmy się zgodzić na pewne rozwiązania, te właśnie nowe regulacje, to była rzetelna intencja przeniesienia zarówno odpowiedzialności, jak i kosztów na nas, na świadczeniodawców. I tak po prostu jest, to się udało. I teraz my musimy sobie z tym w jakiś sposób poradzić. To nie znaczy, że składamy tutaj broń, że nie będziemy nic w tym zakresie robić. Będziemy oczywiście się starali te sprawy w jakiś sposób zracjonalizować. Natomiast to jest właśnie czytelny przykład na ten stan, o jakim mówiliśmy. Jest to modelowa sytuacja, właśnie nie modelowa, kiedy pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem istnieje pewna relacja. Tak? To ubezpieczony odpowiada przed ubezpieczycielem, a ubezpieczyciel płaci za jego potrzeby. Tak to się dzieje. Natomiast tutaj mamy sytuację zupełnie inną. No i oczywiście to będzie wyzwanie dla związku, nie tylko dla wielu krajów naszych, aby tą sytuację z głowy postawić na nogi.
No to procesy są, mam nadzieję, że nie są rośnie. Dobrze, że procesy są dobre.
Dalej?
Kto ponosi koszty badań takich jak te kary za PET zlecanych przez specjalistę w ramach pakietu onkologicznego? Ponosi koszty specjalista i to jest refundowane poprzez ryczałt pakietu diagnostyki wstępnej bądź diagnostyki pogłębionej. Pacjenci zapisani w 2014 roku do kolejki oczekujących do specjalistów z wyznaczonym terminem przyjęcia, na przykład za pół roku, czy powinni dostarczyć oryginały skierowań już teraz? Jeżeli pacjent się to jest do specjalistów w ogóle, tak? No, generalnie warunkiem zapisania się do kolejki jest posiadanie skierowania. Jeżeli pacjent nie posiadał skierowania, za wyjątkiem pacjentów do okulisty i onkologa, bo to jest... okulisty i dermatologa, tak. To... Tak, ale od 1 stycznia ustawa nakłada obowiązek, że w ciągu 14 dni mają to zrobić. No powinni ten dokument przedstawić. Następne pytanie. Od 1 stycznia ustawa mówi, że w ciągu 14 dni pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania. Jeśli to skierowanie jest zeszłoroczne, to jaki termin wyznaczyć? Czyli ja rozumiem, że lekarz wystawił skierowanie i ono jest datowane w zeszłym roku. Ja przychodzę w roku 2015, nie pokazuję tego skierowania. No, no to nie.
No. No. I skierowanie zatrzymałam to.
Tak.
I nic nie wiem, że mam jakieś od tygodnia to mój zamieść od 1 stycznia. Tak? Bo mam dzisiaj, nie mają zielonego pojęcia. Ci, którzy rejestrowali się w Panie w wrześniu, że na ten od 1 stycznia do 2020 roku zostały skierowane. Bo nikt tego nie.
Czyli do pana można. Proszę mi podać adres. Ja zacznę do pana przychodni chodzić, bo ja nie mogę się do swoich lekarzy dostać bez skierowania. A u pana mogę sobie zabukować termin i skierowania nie dostarczyć.
Tak powinno być.
Rozumiem. Na tę chwilę nie ma przepisów przejściowych. My na pewno się zwrócimy z pytaniem. Proszę. Zwrócimy się z pytaniem.
Co należy zrobić? Proszę Państwa, jeżeli regulacja nie opisuje wszystkiego, no to trzeba stosować zdrowy rozsądek.
Wiadomo.
I możemy jedynie tutaj prosić o współpracę. Po pierwsze, żeby tłumaczyć tę sytuację. Po drugie, żeby nie penalizować tego systemu niepotrzebnie, żeby z tego nie było problemu.
Ja rozumiem wszystko, natomiast część obowiązków też muszą przejąć Państwo na siebie. Znam świadczeniodawców, którzy, tak jak Pan mówi, albo skreślają, albo dzwonią do swoich pacjentów zarejestrowanych i informują ich o obowiązku dostarczenia, bo w innym przypadku zostaną skreślone z listy. Proszę bardzo.
Oczywiście mogę się i opakatować, natomiast uważam, że sprawa rzecznika praw pacjenta i on każdy.
z kompletem wyników badań, nie wymaga dalszej diagnostyki, ale jest to wizyta czasochłonna z powodu wywiadu analizy wyników badań. Porada jest zakończona podjęciem decyzji diagnostycznej i terapeutycznej. No ja tutaj mogę odesłać do definicji świadczenia pierwszorazowego, które z definicji wynika, że konieczne jest poniesienie pewnych kosztów związanych ze zleceniem badań diagnostycznych wydawanych na zewnątrz. Tutaj już tych kosztów nie ponosi się, prawda? Więc aż się prosi, żeby to była wizyta specjalistyczna, ale niekoniecznie pierwszorazowa. Czy pomimo, że w trakcie wizyty początkowej wykonamy pacjentowi diagnostykę poranną, audiometrię, testy audiometryczne, spirometrię, bronchoskopię, to za pierwszą wizytę u pacjenta pierwszorazowego nie mamy pieniędzy. Będzie to wizyta za 0 punktów. Tak, bo rozumiem, że chodzi o to, że jest to wizyta początkowa, inicjująca ten proces. Natomiast sfinalizowanie finansowe tego procesu, czyli wizyty początkowej i wizyty pierwszorazowej, będzie miało miejsce przy rozliczaniu finału, czyli wizyty pierwszorazowej.
To już żeśmy omawiali.
To już omawiali. Przypadek
nie było. Czyli jak jest wizyta pierwszorazowa, to ja muszę wykonać pacjentowi jakieś badanie. Nie.
Ja myślę, że ja rozumiem to pytanie w ten sposób, że pytający ma świadomość, że zdarzenie ekonomiczno-medyczne, jakim jest wizyta pierwszorazowa, składa się z dwóch elementów. Z wizyty początkowej i z wizyty pierwszorazowej, która tak naprawdę te dwa elementy funkcjonują razem. I w czasie spotkania z lekarzem, które się odbyło w terminie wizyty początkowej, zostały wykonane tutaj wymienione badania, audiometria, testy, spirometria. I za to jest rzeczywiście 0 punktów, bo to jest to zdarzenie, to spotkanie z lekarzem, które się nazywa wizyta początkowa. Ona jest sprawozdawana, ale nie jest finansowana. Natomiast finansowanie zarówno wspólnie razem wizyty początkowej i wizyty pierwszorazowej odbywa się po zakończeniu wizyty pierwszorazowej. W ten sposób to należy rozumieć. No właśnie w ten sposób.
W tym momencie pan lekarz za dwie wizyty za porozumienie poświęconych za pacjentowi dostaje w sumie 6 punktów.
Ale nie o tym mówimy. O czym pan mówi?
Dlaczego?
Nie o tym mówimy. Mówimy o pacjencie pierwszorazowym, z którym pan pracuje w ramach wizyty pierwszorazowej. Wizyta pierwszorazowa to jest zbiór dwóch spotkań z lekarzem. Wizyty początkowej i wizyty pierwszorazowej. Wizyta początkowa... A kiedy pan te spirometrię zrobi?
Pacjent pierwszorazowy ze skierowaniem, z podejrzeniem, jest nienaturalnej zestawki. No mitralny. Przychodzi do kardiologa i kardiolog mówi, miło by pana poznać, powinniśmy wykonać USG, nie mogę teraz, bo mnie zostanę rozliczony, czyli pacjent chodzi ze drzwi, proszę przyjść za 2 minuty i wykonuje badanie.
Nie, proszę tak nie mówić, bo...
Inaczej wykonać badanie, jeżeli pacjent przychodzi z niedoskonałością zestawu, czy mam pacjenta odesłać?
Nie. Rozmawialiśmy o tym, że wizyta jedna i druga...
Jednoczasowo...
Tak.
To jest pytanie, czy mogę jednoczasowo
trzeci raz?
No, trzeci raz.
To jest taka decyzja, bo nigdzie w ustawach tego nie jest zaznaczone. W systemie rozliczy również...
Tak, po pytaniu.
wizytę początkową i pierwszorazową.
Czas.
Kolejne pytanie, Boże, zgubiłam się. 11. Opis przypadku. Pacjent wychodzi z kartą ILO z poradni specjalistycznej. Rozpoznanie nowotwór złośliwy. Ma przeprowadzone konsylium w szpitalu, ustalona ścieżka leczenia i wykonany zabieg operacyjny. Okazuje się, że nowotwór nie był złośliwy. Czy NFZ zapłaci za wykonany konsylium szpitalowi?
No, w ogóle dla mnie to zrozumiałe jest, w jaki sposób minister zostawia też rozpoznanie nowotworu złośliwego na jego podstawie, a następnie, jeśli nie, ale już pomijam ten aspekt, jeżeli okazuje się, że nowotwór nie złośliwy, standardowo rozliczony zostanie w szpitalu, odsyłam do komunikatu 14 stycznia 2015, gdzie zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych jest wylistowane, jakie świadczenie predysponuje do rozliczenia z pakietu. Musi być zrealizowane na podstawie karty diagnostyki DILO zgodnie ze ścieżką postępowania i w terminie nie dłuższym niż o 14 dni. Przy czym od momentu umieszczenia w kolejce oczekujących na rozpoczęcie leczenia, ale że tak powiem, na podstawie karty DILO i u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy określony i ICD-10 podany od C00 do C43, C45 do D03, D05 do D09. Tylko w takim przypadku zostanie rozliczone świadczenie z pakietu.
To pytanie 11, to też jest skorelowane. Nie, pani ma pytanie.
Wiedzą, że może być taka sytuacja, że po wykonanym zabiegu może się nie potwierdzić rozpoznanie nowotworu złośliwego przy bardziej szczegółowych badaniach histopatologicznych.
No dobrze, dlatego...
Ale pytanie jest właśnie, ponieważ pewna ścieżka się odbędzie. Zostanie w szpitalu wykonane konsylium. Specjalistom, którzy przyjmą na to konsylium, trzeba za nie zapłacić. I pytanie jest wprost, pani mi na nie nie odpowiedziała, czy za to konsylium, mimo że nowotwór nie zostanie potwierdzony, właściwie zostanie wykluczony w tym momencie,
z komunikatu, który ukazał się na stronie centrali, wynika, że jeżeli nie zostanie spełniony warunek tego rozpoznania, które przytoczyłam, będzie z normalnego zakresu podstawowego rozliczone się. To chyba jasno odpowiedziałam.
Nie wiem,
jeżeli zjawi się na centrale, na przykład chirurga urozomortologicznego i chirurg na podstawie badania obrazowego, ogólnie niezbędnego z kartą DILO, stwierdzi, że coś się dzieje, powiedzmy, w macicy, to co on może zrobić? Odesłać do POZ-u, odesłać do ginekologa, skoro chirurg urozomortologiczny, no mówmy się, nie ma kompetencji, żeby leczyć choroby upadłego. No,
tak, ale lekarz...
Jaka ścieżka będzie taka poważna?
Czy już mówimy o diagnostyce wstępnie, a jeszcze
mówimy o czym? Mówimy o podejrzeniu. Bo wychowała się...
Ale proszę za mną, medycyna się nie zmieniła do tej pory, prawda? No, no tak mi się wydaje, że tutaj...
To jest odpowiednia, że co tam pacjenta do POZ-u, do podejrzenia, że kierujemy do kontrolą.
Ale mam podejrzenie, że tak my wszyscy specjalisty i takie ma podejrzenie specjalista na jakiejś podstawie nie wysłucha, tak? No to...
Dalej.
W tym przypadku lekarz
może
sprawy, powiem tak, że często, jak powiedziałem, że po prostu zdarzają się takie sytuacje, w której widzimy skutki już choroby nowotworowej w postaci przeszkód do układu łuku czy do układu kostnego. Wtedy postępujemy najszybciej jak można, tak? Czyli wdrażamy całe postępowanie, jeżeli mamy rozpoznanie, prawda, to jeżeli uważamy, że poszło na przykład droga sutka, a on został nierozpoznany, natychmiast kierujemy pacjenta do onkologa i do pacjenta.
Nie ma skierowania.
To nie ma skierowania do tej poradni, ale...
Nie złożyli problemów.
No tak.
Kolejne pytanie, po raz kolejny 11. Co ma zrobić lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli trafia do niego pacjent bez karty onkologicznej, a z przyczyn medycznych nie można wykonać badań potwierdzających złośliwość nowotworu w warunkach ambulatoryjnych, na przykład guzy mózgu, trzustki itp., a bez potwierdzonego rozpoznania złośliwego nie można wystawić karty DILO. Tutaj jeżeli chodzi o...
Sprawa jest takiej powiedziane po prostu, kiedy jest stan kliniczny pacjenta, który wskazuje, że nie może być leczony trybem ambulatoryjnym i diagnozowany, jest skierowany do szpitala. W tych trzech przypadkach, o których wcześniej mówiłam, czyli rak mózgu, jądra i jajnika, zostanie, że tak powiem, rozliczony przez szpital z pakietu onkologicznego, a to jest pozostały dotychczasowy sposobem finansowania.
Ale nie.
Nie mówimy o skierowaniu szpitala.
Do szpitala.
Ale przecież nie jest...
Nie.
Nie może w przypadku podejrzenia, to może w przypadku stwierdzenia. Nie ma możliwości stwierdzenia.
A konieczność jest do szpitala skierowania pacjenta, nie?
No to więc HOS diagnozuje tak nowotwór, diagnozuje, stawia diagnozę i wydaje kartę DILO.
Ale przepraszam, tutaj w pytaniu, przepraszam, ale może mieszamy przypadki, bo tutaj w pytaniu jest napisane, że nie może wykonać badań potwierdzających złośliwość nowotworu w warunkach ambulatoryjnych.
Jeśli lekarz specjalista podejrzewa nowotwór, a nie może wykonać badań histopatologicznych, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że ten pacjent ma chorobę nowotworową, sam nie może wystawić karty DILO.
Tak.
Pacjent jest na tyle dobrym stanie, że nie wymaga pilnej hospitalizacji. W związku z tym jedyną drogą dla tego specjalisty jest skierowanie go do POZ-u, tak, żeby wystawił kartę DILO i żeby ścieżkę
diagnostyki onkologicznej. Ale, no zaraz, ale ja nie rozumiem nadal tego powiązania, że nie może wydać AOS, tak? To dlaczego warunki ambulatoryjne tej diagnostyki nie może wykonać, tak? No ale to jest ten powód. A jeżeli to stan kliniczny pacjenta na to nie pozwala, co się dzieje, że nie można
pacjent
pracować?
Pacjent ma podejrzenie choroby nowotworowej. Owszem, możemy go skierować na tomografię komputerową kosztochłonną, na której, na którą będzie czekał 3 do 4 miesięcy w normalnym trybie.
Ale proszę zrozumieć, jeżeli pani odeśle tego pacjenta do POZ-u, ta karta DILO nic nie zmieni, dlatego że karta DILO jest skierowaniem do AOS-u i pani i to jest błędne koło, tak?
Jeśli ma rozpoznanie z literką C, nie można takiego rozpoznania postawić. Jeśli
Teraz mieszamy jeszcze krajowy rejestr, bo zgłasza się.
Nie mieszamy, to tak jest to od Państwa wymoga. Żeby specjalista mógł otworzyć radę DIO i zakończyć ją drukowaniem, musi zgłosić nowotwór do krajowego rejestru nowotworu. A nie może tego zrobić, bo nie ma badania histopatologicznego. Jeśli nie ma karty, nie może wystawić karty DIO, nie może zrobić szybkiej diagnostyki onkologicznej.
Ale proszę mi powiedzieć w tym wyborze, co zmieni, że ta OZ wyda kartę DIO, bo on wraca ten pacjent z powrotem na OZ. Ja dalej
Państwo się myśliliście.
Nie można wykonać badań potwierdzających w warunkach ambulatoryjnych. To ja rozumiem, że stan pacjenta jest taki, że się kwalifikuje do leczenia szpitalnego.
No to już mówiliśmy, że te
drzwi
to
poziomie ambulatoryjne,
a jeżeli jest nowotwór inny niż te trzy wymienione wcześniej wielokrotnie przeze mnie, pacjent trafia do szpitala i jest, że tak powiem, trybem finansowany i rozliczany, nie leczony, to finansowany w sposób
ze specjalistami w tej dziedzinie, ponieważ właśnie tu zgłoszony, ponieważ tak, po 15 pacjencie mamy karne szkolenie, prawda?
Nie po 15, ale...
Po ilu? Po 7? Po 30? Wskaźnik nie zostawmy dzisiaj, bo nie tego ustalaliśmy i nie wyjaśnimy tego, natomiast a propos zielonej karty, to musi iść do szpitala. Po co pójdzie do tego OZ-u, żeby to OZ
rozumiem, że jest omówione, bo tutaj jest podobna historia, czy lekarz ma wystawić pacjentowi normalne skierowanie do szpitala, istnieje ryzyko, że pacjent utknie w kolejce oczekujących na przyjęcie do oddziału, czy odesłać pacjenta do lekarza POZ, czyli ten wątek, rozumiem, mamy zamknięty.
Niestety.
POZ wystawia się na kartę w razie podejrzenia. Jeżeli lekarz specjalista na poziomie AOS-u jest prawie pewien, ale nie może dokończyć procesu diagnostycznego z takich czy innych względów, bezsensem jest skierowanie do POZ-u, bowiem i tak wyląduje z powrotem do specjalisty. W związku z tym jedyną drogą dla tego pacjenta jest szpital. Możemy wypuścić psychosalę. Jeśli ten pacjent wróci już i będzie miał kartę DIO, to ja mogę zrobić wstępną diagnostykę w trybie szybkim w ciągu 2 tygodni, skierować go na tomografię, na laparoskopię z pobraniem histopatu i w ciągu tych 2 tygodni pacjent będzie zdiagnozowany. On nie musi zapełniać i leżeć w szpitalu, bo on jest w stanie ogólnym niezłym na przykład. No ale czy ja to mogę zrobić? Jeśli...
Po raz kolejny pytanie 13. Czy jeśli pacjent trafi do specjalisty z kartą wystawioną przez lekarza POZ, to lekarz specjalista po dopisaniu swojej części ponownie drukuje całą kartę i daje ją pacjentowi? Co z kartą, którą wystawił lekarz POZ? Czy ręcznie uzupełnia kartę wystawioną przez lekarza POZ i równocześnie nanosi zmiany do karty w systemie elektronicznym? To dotyczy tak naprawdę obsługi formularza karty DIO. Na pewno ja powiem tak, ja nie widzę, jak działają systemy po Państwa stronie, bo ja nie mam dostępu, żeby zobaczyć, jak użytkownik wprowadza karty. Zakładam, że to, co zapisał lekarz POZ-u, jest zapisane w systemie.
Tak jest, niestety.
Niestety tak jest. Karta jest dokumentem, nie jest dokumentacją medyczną, ale jest własnością pacjenta. Państwo na każdym etapie mogą wystawić część karty. POZ może wydrukować tylko swoją część, dopisać ręcznie, a AOS może wydrukować swoją część i dołączyć pacjentowi, tak? Nie ma miejsc przewidzianych z tego, co ja się orientuję faktycznie, na dopiski, że tak powiem, po prostu nie ma wszystkich informacji zawartych w systemie elektronicznym, takie jakie są w karcie. Dlaczego tego nie ma zawartych? Nie ma zawartych, ponieważ nie zgodziło się na to Urząd
Ochrony
Danych Osobowych. Przez to są tylko zawarte dane takie, które mogą być umieszczone, dostępne dla wszystkich. Dokumentacja, karta DIO, tak jak powiedziałem, jest własnością pacjenta. Ona na każdym etapie zostaje wydawana pacjentowi. Dopiero kiedy pacjent jest, powiedzmy, w leczeniu, karta jest u danego świadczeniodawcy, który dokonuje leczenia. Natomiast cały czas karta jest własnością pacjenta i ona jest u niego. Państwo mogą sobie tą kartę, mogą, nawet muszą, bo tak jest zapisane. Ksero tej karty musi się znajdować w Państwa dokumentacji medycznej, tak? Tak jest zapisane. Kserokopia tej
karty.
Kserokopia karty, tak?
Ta
Jeżeli pani jako lekarz specjalista, chce mieć wzgląd to, co napisał lekarz konsultacji, to powinna mieć wzrokowie całej kartę konsultacji.
A co się stanie, jak pacjent zrobi tą kartę?
Powiem tak, pytanie często się, że tak powiem, pojawia. No wiemy, jacy są pacjenci. Faktycznie istnieje możliwość zgubienia takiej karty. W tym przypadku pacjent powinien się zgłosić do świadczeniodawcy, który ostatni wydawał mu kartę, tak? I państwo mogą mu udostępnić swoją ksenografię za odpłatnością.
Jeszcze chciałam o to poprosić, że jeśli pacjenci, jeśli lekarze pierwszego kontaktu wystawiają kartę DIGO, to generalnie wydaje mi się, że powinni drukować całość, ponieważ specjaliści swojej części będą mogli wydrukować.
Nie ma takiego wymogu, mogą specjaliści wydrukować swoją część.
A jak mogą wydrukować, skoro nie mają potwierdzenia histopatologicznego? Można?
No można, można.
Można wydrukować, na pewno to już mamy przetestowane.
Czy
trzeba powiedzieć jeszcze jedną
rzecz. Pewne informacje musi pani wypisać ręcznie, bo tak jak tłumaczyłem, nie ma miejsca na nie, żeby wypisać je systemowo, komputerowo. Nie ma miejsca. Ze względu na to, że Urząd Ochrony Danych Osobowych na takie części się nie zgodził. Dlatego po to, żeby pani wystawiła kartę, musi pani wpisać dane do systemu, karta się produkuje i pewne informacje musi niestety pani wypisać ręcznie, potwierdzić pieczątką kontaktu.
Ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Karta BILO jest w pewnym sensie takim drukiem ścisłego zarachowania. Ona ma swój unikatowy numer i rejestrowany jest w centralnym, który jest rejestrowany w centralnym systemie. Padały pytania przez telefon zadawane, czy można sobie wydrukować ileś tam takich dokumentów i wypełniać je ręcznie. Jeżeli one nie będą rejestrowane w systemie, a wydrukowane ręcznie odbitki no po prostu nie będą ręcznie rejestrowane, to taka karta nie funkcjonuje w systemie. I ona będzie niedostępna dla wszystkich kolejnych poziomów lecznictwa, które odwiedzi pacjent z tą kartą. Więc na to proszę zwrócić uwagę.
Mało tego, taka karta bez tego unikatowego numeru nie będzie podlegała przez Państwa ewidencjonowaniu, więc rozliczenia.
I jeszcze takie pytanie, czy te wszystkie karty odpowiedniczne w przyszłości będą widoczne w systemie? Czyli powiedzmy tak, na przykład pacjent zapomni zabrać ze sobą karty, poda nam wszystkie swoje dane łącznie z numerem karty, tak? Bo każda karta będzie miała swój taki jakby numer seryjny. Czy jeśli ta karta nie była wystawiona u nas, czyli w AOS-ie, ale ten pacjent już ma tą kartę wystawioną, będziemy mogli ją sobie
tak jest do tej pory, ale
w unikatowym numerze.
Ale czy to jest zgodnie z kodeksem?
Czy ta karta gdzieś jest w chmurze?
Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam.
Wszystkie karty, które zostały udostępnione poprzez system udostępniony Państwu, są zapisane w systemie. I na pewno jest taka możliwość, żeby Państwo, znając numer karty czy numer PESEL, zobaczyli, czy dany pacjent ma wystawioną kartę, czy nie ma wystawionej karty.
Ja domyślam się, że pani, ale to są moje domysły, że pani chodzi o to, czy otwierając kartę danego pacjenta, pani zobaczy, jak wyglądała jego ścieżka leczenia w ramach karty onkologicznej. Więc na tę chwilę nie ma takiej możliwości. Każdy widzi tylko ten swój kawałek, który wypełnia, a to się dzieje z tego powodu, że główny inspektor ochrony danych osobowych po prostu nie wyraził zgody na udostępnianie takiego pełnego resume o pacjencie, co się działo w ramach karty onkologicznej. Więc to nie jest jakby kwestia funduszu czy niewłaściwego oprogramowania instrumentów, którymi się Państwo posługują, tylko po prostu
przeszkoda
wynikająca z ochrony danych osobowych.
Mam pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy pacjent ma wystawioną kartę, nieważne czy to właśnie, czy nie, czy w procesie leczenia onkologicznego i trafił się drugi nowotwór.
Druga karta.
Ale no wolno wystawić drugą.
Tak, wolno. Proszę przeczytać rozporządzenie i rozporządzenie prezesa. Wyraźnie jest powiedziane, że jeden PESEL na
jeden PESEL może być kilka.
Tak. Tak. Co więcej, pacjent może mieć zakończone leczenie z powodu nowotworu A, karta onkologiczna, że tak powiem, wybrzmiała, a za 2 lata ma następną kartę onkologiczną. Proszę zwrócić uwagę, że te karty są w pewien sposób skorelowane z Krajowym Rejestrem Onkologicznym, bo Państwo zgłaszają rozpoznanie, prawda? I rozpoznanie jest unikatowe w Krajowym Rejestrze Nowotworów i w karcie GILO też jest unikatowa karta, więc przecież są sytuacje, w których pacjenci mają odrębne jednostki nowotworowe, które nie są przerzutami, prawda? Więc tutaj nie ma, i to jest wyraźnie, nie powiem teraz w którym artykule, ale to jest napisane w rozporządzeniu.
A ja mam pytanie, co ochrona danych osobowych mówi odpowiedział na wniosek do sanatorium? Powiem szczerze to pytanie. Dlatego, że my wypełniamy w systemie różne informacje o stanie zdrowia pacjenta. Nie możemy to sobie wydrukować, wysłać Państwu. A moje pytanie dotyczy tego, że ja po prostu mam wyjątkowo paskudny charakter pisma i ja nic nie piszę ręcznie do moich kolegów. Wszystkie konsultacje, wszystkie zaświadczenia są na komputerze i chciałabym, żeby specjalista, do którego trafię, mógł po prostu odczytać moje zapiski, moje informacje. Więc jeśli ja mogę u Państwa wypełniać wniosek i wszystkie dane o chorobie pacjenta poinformować jak gdyby, to dlaczego tego nie możemy zrobić na zielonej karcie?
To proszę zaprosić przedstawicieli GIOM-u i zadać im to pytanie.
Już zapisamy się.
Bo to oczywiście jest bardzo dużo takich problemów technicznych. To piętnowanie pacjenta taką kartą, którą wykorzystuje tak. Ma a sobie w poczekalni.
Na pewno zielony kolor stygmatyzuje. Dobrze, pytanie 14, czy mogę? Wstępna diagnostyka onkologiczna AOS jest wyłącznie dedykowana dla pacjentów, którzy przyszli do poradni z wystawioną już kartą GIO. To jest prawda. Wstępna diagnostyka tak. Czyli ta karta GIO tak naprawdę zaczyna swój żywot w POZ-cie. Przychodzi pacjent do lekarza AOS z zieloną kartą i rozpoczyna się wstępna diagnostyka. Czy również dla pacjentów, którzy przyjdą do poradni bez karty GIO, a którym zostanie wykonana wstępna diagnostyka onkologiczna, zostanie potwierdzony, nie będę czytać do końca, ale generalnie chodzi o to, co w sytuacji, gdy poradnia nie wymaga skierowania, czyli onkolog, ginekolog. Tutaj czynności medyczne związane ze wstępną diagnostyką rozliczane są poprzez zwykłą grupę JGP w ramach AOS-u. Dopiero postawienie rozpoznania w wyniku tych czynności medycznych rozliczanych nie pakietem inicjuje powstanie założenie karty onkologicznej i pakiet pogłębiony już jest rozliczany ryczałtem. Dalsza część pytania. Czy lekarz AOS w ramach wstępnej diagnostyki może wystawić kartę onkologiczną na podstawie podejrzenia? Nie może wystawić na podstawie podejrzenia. Pytanie 15. Czy porada pierwszorazowa jest dla jednego określonego rozpoznania? Rozmawialiśmy już na ten temat. Czy pomijam 15. Czy świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe liczy się od 1 stycznia? No dobrze. Data 1 stycznia 2015 minus 2 lata do tyłu, czyli liczymy od 2013 roku. Czyli liczymy w stosunku do lat poprzednich. Porada alergologiczna, pacjent pierwszorazowy. Pierwsza jest wizyta początkowa z wykonaniem spirometrii. Na kolejną wizytę pacjent wraca z testami skórnymi i 2 panele. Czy na wizycie początkowej możemy wbić część procedur, a na kolejnej pozostałe? Ten wątek był w poprzednich pytaniach. Tam też mówię, pytał, że w początkowej zrobił spirometr i testy alergologiczne i pytał, czy to nie zostanie mu zapłacone w ramach początkowej. To jest prawda, za początkową wizytę się nie płaci. Płaci się za komplet badań wykonanych w początkowej i w pierwszorazowej, niezależnie od tego, pod jaką datą zostaną te badania wykonane.
Może już mogą być jednoczesne?
Tak. A tutaj taki wątek, co w sytuacji, gdy lekarz POZ w czasie 12 miesięcy nie wystawi 30 kart GIO, bo akurat będzie, nie trafi do niego taka populacja pacjentów. Rzeczywiście rozporządzenie, to jest pytanie dotyczące wskaźnika wykrywalności chorób nowotworowych. I tam rzeczywiście minimalna liczba kart, które są brane pod uwagę, to jest 30. No i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. No, statystyka zaczyna się od 30 kart. Dobrze. 18 pytanie. W trakcie zabiegu operacyjnego u pacjenta stwierdzono nowotwór. Nie był do szpitala skierowany jako pacjent onkologiczny. Wynik ISPAT-u będzie dostępny za około 2 tygodnie. Czy w takiej sytuacji można zawiesić rozliczenie hospitalizacji? Ale to nie jest związane z pakietem, bo pytanie dotyczy rozliczania w ramach zwykłych i odbiegów szpitalnych.
właściwie jest pytanie, czy można zapisać. Nie można. Pacjent jest wypisywany do domu, później informowany o wyniku badań przypadku, w zaleceniach, że tak powiem, w swojej klinice, w zaleceniach powinien być wpisany, że ma się zgłosić po HISPAD. Jeśli HISPAD potwierdził nowotwór złośliwy, wy wydajecie Państwa jako szpital karty DILO i od tego momentu zaczyna się SSO, czyli sztuka ścieżka onkologiczna. W ciągu 2 tygodni musi się zebrać koncylium i rozpocząć leczenie adekwatne do tego nowotworu i to, co nastąpi po wydaniu karty DILO, może być z takiego onkologicznego rozliczone.
Nie można wstrzymać takie badania HISPAD. Tak jak mówiłem. Bo to chodzi o mechanizmy, które...
Sztucznie nie przytrzymywać się pacjenta po prostu do momentu otrzymania wyników HISPAD.
Tutaj są kolejne pytania. 19, 21, 22, 23 dotyczące skierowań. Czy ten wątek jeszcze kontynuujemy, czy już sobie darujemy? Dobrze. Pytanie 24. Co z tymi pacjentami, którzy już 7 stycznia byli u nas? Pytanie 24 dotyczy POZ-u i sytuacji sylwestrowo-noworocznej, czyli tam nie ma...
Mówimy o imprezie.
Nie, mówimy o POZ-cie. Bo tutaj z tego, co rozumiem z tego pytania, kwestia jest taka, że 2 i 5 stycznia pacjenci złożyli deklarację u tych świadczeniodawców POZ, którzy no, mieli otwarte gabinety. No i pytanie jest takie, co się stanie z tymi deklaracjami. No, o tym, gdzie deklaracja jest złożona, decyduje pacjent. I tak jak... Proszę?
Nie mam przykładu.
Złożył i tam jest.
Tak. 25 pytanie. Dlaczego tak późno udostępniane są co roku elektroniczne wersje umów AOS i SM, mimo że aneks i ugoda była zawierana w listopadzie? Chciałam powiedzieć, że aneks i ugoda, rozumiem, że mówimy o aneksowaniu części finansowej tych umów, a nie o ugodach jako o zdarzeniach ekonomicznych. One się zakończyły zgodnie, przynajmniej na OES-ie, zgodnie z prośbą pani dyrektor i z tym, na co państwo przystali, 19 grudnia. Negocjacje z państwem w AOS-ie zakończyły się 19 grudnia. Ja kończyłam 19 grudnia rozmowy. Natomiast do 31 grudnia trwały negocjacje w AOS-ie w związku z wejściem ostatecznej wersji zarządzenia prezesa, które wprowadzało do świadczeń onkologicznych, zakresu onkologia, hematologia dziecięca, hematologia Boże. Foniatria...
Naprawdę nie będziemy wiedzieć, z czego jeszcze do dziecka jest.
Tak? Może nie przypominać sobie. No chciałam się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Także nie jest prawdą, że wszystko było zakończone, jeśli chodzi o aneksowanie i uzgadnianie warunków finansowych w listopadzie. Naprawdę z większością z Państwa, jeśli chodzi o AOS, zakończyliśmy rozmowy tak naprawdę z końcem grudnia. Drukujemy umowy. One są zresztą... Chyba już większość z Państwa ma podpisane te umowy tak naprawdę. Proszę? Ja umów AOS-owi już nie mam, wyeksportowane są nie pamiętam kiedy. To jest nieprawda, ja widzę w systemie AOS ma podpisane umowy. Słucham? To znaczy, stan na dzisiaj, dlaczego Państwo nie byli zapraszani na negocjacje?
Nie wiemy.
Czy Państwo...
Nie mamy umowy w tej chwili podpisanej, my złożyliśmy oczywiście podpisany aneks.
No to skoro Państwo zgodzili się na propozycję funduszu, to nie było powodu, żeby...
Zdecydowaliśmy również swoją propozycję, a poza tym inni byli zapraszani, zanim w ogóle stosowali jakieś wątpliwości do Państwa, także to jest takie nierówne traktowanie umowy.
To proszę powiedzieć konkretnie kto, to ja się ustosunkuję, bo na poziomie ogólności, że jacyś inni...
Ale pani sama powiedziała, że byli zywani.
propozycje finansowe, byli zapraszani, bo inaczej groziłoby nam, że i my z Państwem, i Państwo z nami nie będą mieli umowy. Osoby, które nie były zapraszane na negocjacje, jeżeli napisały na protokole, wyrażam zgodę, to nie było powodu, żeby siadać z nimi do rozmów.
To znaczy, my nie podpisaliśmy żadnego protokołu, w którym wyraziliśmy zgodę, natomiast podpisaliśmy aneks i odrzuciliśmy pismem, w którym stwierdziliśmy, że podpisujemy tylko z ostrożności, prawda, żeby się nie narazić tutaj na to, że w ogóle nie dostaniemy środków, natomiast prośbą przez Państwa o rozważenie ewentualnie przesunięć pewnych w ramach kwoty pomiędzy tymi zakresami. Natomiast nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, więc cały czas jesteśmy, no nie wiemy na czym stoimy. Nie odesłali nam Państwo podpisanego aneksu, tak? Ani nie ustosunkowali się do naszego wniosku, ani też, tak jak powiedziałam, że nie mamy w ogóle, no nie możemy pracować.
To znaczy Państwo pracują w systemie, ja widzę, że pracują, bo umowy są na statusie kompletna, więc to był warunek, żeby... Proszę? Nie, nie stary. Wszystkie umowy AOS...
A czy to może to, żeby tutaj indywidualna sytuacja miała...
Wszystkie umowy z AOS mają status kompletny, mogą Państwo drukować zielone karty, a wielu świadczeniodawców już składa wnioski portalowe na nowy rok, więc nie jest prawdą, że umowy nie są podpisywane. Dobrze. Co z przepisami? Następne pytanie 26. Co z przepisami, które stanowiły, że to... Co z przepisami, które stanowiły, że do okulisty i dermatologa pacjenci objęci samą opieką stałą, pacjenci objęci samą opieką i ci, którzy zarejestrowali się w roku 2014? Dobrze, po... Pytanie 27. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Ja nie wiem, czego to ma być ustęp, ale przeczytam go w całości. Potwierdzenie wykonania badania diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej u świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń lekarza POZ stanowi dokonanie jego opisu w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz specyfikacja do faktury. I cytowany ten ustęp 3 i pytanie brzmi tak. Co oznacza specyfikacja do faktury? No, według definicji słownikowej specyfikacja to jest szczegółowe zestawienie jakichś danych. Czy mam coś więcej tłumaczyć?
Nie.
Pytanie 28. Które kody z ICD-10 będzie można rozliczać jako punkty onkologiczne w poradniach specjalistycznych? Ja rozumiem, że tutaj chodzi o wskazanie zbioru rozpoznań, które kwalifikują do rozliczenia pakietem onkologicznym. On jest wskazany w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, pozycja 1751 z ubiegłego roku. I na stronie 8 tego rozporządzenia wymienione są wszystkie rozpoznania z wyłączeniami. AOS, 29 pytanie. Jak rozliczyć opiekę w przypadku badań zleconych w roku ubiegłym, wykonanych w 2015? Pacjentka zgłasza się z wynikami w 2015, a zmieniły się wymagania. Uprzednio była jedna procedura EMG, obecnie są konieczne dwie, żeby rozliczyć procedurą drugą EMG 13. No ja mogę powiedzieć tyle, że należy rozliczyć to zgodnie z charakterystyką grup. I jeżeli nastąpiła zmiana charakterystyki grup, to nie będzie możliwe rozliczania na starych zasadach. Tak jest w katalogach szpitalnych, w charakterystykach, no i najwyraźniej zdarzyło się to w AOS-ie. Wartość umowy 2.15 w rodzaju AOS. Pytanie 30 dotyczy możliwości przesunięcia pomiędzy zakresami skojarzonymi. To już omawialiśmy.
Naszymi pacjentami, którzy wymagają pomocy, a nie są objęci diagnostyki onkologicznej.
No, ale 35%
kontraktu 2.14 nie powiem o przekroczenia. To jest tak, jakbyśmy w tej chwili zaczęli leczyć tylko i wyłącznie pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym, a pozostali, czy właśnie chirurgii ogólnej, a pozostali, co z pozostałymi pacjentami?
Ja powiem tak, wspominałam o tym już uprzednio, że podział środków na te pulę pieniędzy odbywał się w oparciu o Państwa sprawozdawczość. Liczyliśmy pacjentów po unikatowych PESEL-ach, którzy się pojawiali u Państwa w ciągu dwa lata do tyłu jako pierwszorazowi.
Nie da się historycznie przyłożyć na chirurgię ogólną, ponieważ onkologii nie było oddzielnie. Nie było zakresu skojarzonego, więc trudno uznać przecież takie...
Chirurgii ogólnej były świadczenia zabiegowe.
Tej...
Tak, zabiegowe i ogólne. Teraz jest onkologia zabiegowa.
65% wartości świadczeń zabiegowych zostało przesunięte do diagnostyki onkologicznej. Zostaje
35%. Co
pacjentami wymagającymi pomocy właśnie?
No to... Rozumiem, pani się obawia, że będzie pani miała niewykorzystane... Pani się obawia, że będzie pani miała niewykorzystane środki w onkologii, natomiast zabraknie pani środków na obsługę pacjentów nieonkologicznych. No, ja na to mogę tylko powiedzieć ogólne warunki umów i ten wątek był omawiany wcześniej już.
To jest bardzo istotny wątek, to jest po prostu wątek ekonomiczny.
No tak, ale nie ma innego sposobu niż...
A nie boicie się Państwo, że no nie wiem, jeśli to jest pakiet tak na cały rok, skończy się nagle pula pacjentów tych kontrolnych, nie wiem, no w połowie roku, powiedzmy, no i co potem? Będziemy mieć pierwszorazowych pacjentów?
Przepraszam, powiem tak, nie jesteśmy wizjonerami, to po pierwsze. Mamy dział analiz, który analizuje pewne wydarzenia medyczne i będzie je analizował, tak jak do tej pory, prawda? Także może nie wybiegajmy niczą naprzód, bo dla Państwa i dla nas również sytuacja jest zupełnie nowa. Tak samo, że tak powiem, musimy podejść do tematu, jak Państwo, i zjawiska pewne i zdarzenia nie są jeszcze nam znane, ale jak mówię, to trudno przewidywać, tylko po prostu będziemy opierać się na materiale, który od Państwa będzie sprawozdawany i analizowany i pewne zjawiska będą obserwowane i na pewno zamawiający będzie reagować na pewne zjawiska zarysy.
Badania kosztochłonne typu TK, rezonans i TT. Z tego zakresu finansuje świadczeniodawca, a nie jak do tej pory NFZ. Co bardzo podnosi koszty realizacji umów. Natomiast wartość umów w porównaniu do roku 2014 nie uległa zwiększeniu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której świadczeniodawcy nie będzie stać na realizację umów na takich warunkach. Ja muszę powiedzieć tak, świadczenia diagnostyki onkologicznej rozliczane są pakietem onkologicznym. Pakiety onkologiczne to są takie, taka forma zapłaty, która z jednej strony jest ryczałtem, ale z drugiej strony jest płacona za faktyczne wykonanie. Czyli ci z Państwa, którzy mają umowy na ginekologię, mają cytologię. Tam za cytologię płaci się do faktycznego wykonania. Tam nie ma żadnego limitu. I pakiet onkologiczny jest też świadczeniem nielimitowym. W związku z tym nie będzie istniało pojęcie nadwykonania w pakiecie onkologicznym, bo za każdy pakiet, który zostanie prawidłowo wykonany i rozliczony, w umowie macie Państwo zagwarantowane, że jest to sfinansowane. Natomiast myślę, że w tle tego pytania jest to, że w niektórych jednostkowych sytuacjach może być tak, że cena pakietu nie pokryje indywidualnego kosztu diagnostyki. Ale to już mówiłam, ryczałt ma taką cechę, że się uśrednia. Pytanie 32 dotyczy pacjenta pierwszorazowego. Czy wracamy do wątku pacjenta pierwszorazowego? Nie. 33 jest powiązane. Czy będą przesunięcia limitów pomiędzy poradami pierwszorazowymi i kolejnymi? Ja mogę się odnieść tylko do ogólnych warunków umów. Pytanie 30. Co zrobić z pacjentem, który nie może się dostać do danej poradni z powodu odległych limitów na kolejną poradę, a musi się on dostać do leczącego, do specjalisty w celu modyfikacji leczenia? Ja rozumiem, bo nie bardzo rozumiem, czy ten pacjent musi się do kolejki zapisać według tego pytania? Nie rozumiem pytania. On jest objęty leczeniem, więc nie jest w kolejce. Natomiast lekarz wyznacza mu w planie leczenia termin kolejnej wizyty. Ja rozumiem, że jest po prostu, no, przychodzi na ten
termin.
Przesunięć. I to dalej jest pytanie z grupy alokacji środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami finansowymi.
Mam nadzieję, że pacjent przetrwa.
Załącznik numer 5C do zarządzenia 79. Jak będą rozliczane wizyty za podaną wartość punktową w kolumnie 4? Ile procedur badań diagnostycznych należy wykonać na daną procedurę? I podpunkt B, czy te same procedury badania są w diagnostyce wstępnej i pogłębionej? Na to pytanie padła odpowiedź wcześniej, kiedy mówiliśmy, że jest to kwestia nie wchodzenia w kompetencje lekarzy.
To jest kwestia, ja pytałam, czy na pewno swoje jest na dane, że odpowiedź Adam, więc nie wiem, absolutnie wiedza lekarza ma zdecydować, co mu wystarczy postawienie diagnostyki.
Teraz następne pytanie. Czy lekarz AOS może wydać kartę DILO pacjentowi już rozpoznanemu odnośnie choroby nowotworowej w roku 2014? Czy tylko lekarz szpitalny ma tę możliwość? No, lekarz AOS-u nie prowadzi rozpoznania w sytuacji, gdy już ono zostało postawione. Więc... Czy lekarz AOS może wydać kartę DILO pacjentowi już rozpoznanemu odnośnie choroby nowotworowej w roku 2014? Czy tylko lekarz szpitalny ma możliwość?
Więc prawdopodobnie pacjenta, który czeka w kolejce białej, a my chcielibyśmy, żeby go jednak umieścić w zielonym. Taki sens jest tego pytania.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że karta DILO... Piszecie Państwo różne zgłoszenia do rejestru i teraz kartę DILO wydam w tym roku, ale datę zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów będę miała w zeszłym roku. A tutaj te daty powinny być no, jakoś skorelowane. Każdy z uczestników opieki zdrowotnej może wydać kartę DILO na swoim etapie. Więc nie ma powodu, żeby szpital nie wydał takiej karty.
Ja już mam zasformułowanie, ale to chodzi o przemalowanie białego na zielone.
Aha.
Po prostu. Jest dostęp do diagnozy, ale ma białe skierowanie, więc czeka w kolejce. Nie ma powodu, żeby z tym samym rozpoznaniem, z tym samym sposobem chorobą czekał z białym skierowaniem. Z tego co wiem, w szpitale, przepraszam, wszystkim do tej pory przemalowywali ich na zielone.
To są sytuacje dopuszczone, kiedy jest kontynuacja leczenia, czyli pacjent już był w opiece szpitalnej i na tej podstawie, to jest ta w szpitalu, wydają kartę po prostu, tu już nie odbywa się konsylium w takim przypadku, tylko pacjent zaczyna od etapu leczenia.
I pytanie o uszczegółowienie trzeba.
Cardillo.
Ale to już pani odpowiedziała na to pytanie, no bo jak pacjent miał postawione histopatologiczne rozpoznanie przez szpital, ale trafił do specjalisty już po szpitalu, w grudniu miał, odebrał wyniki, dopiero teraz się dostał do specjalisty, no to ten specjalista mógłby wystawić kardiologa.
Rozpoznanie.
Bo on ma już rozpoznanie.
No dokładnie.
I na tej podstawie dalsze postępowanie.
Pytanie 38. Definicja pacjenta pierwszorazowego. Pytanie 39. Czy ryczałt przeznaczony na diagnozowanie pacjenta w ramach pakietu onkologicznego jest rozliczany bez względu na to, jaki pakiet badań wykonano przy diagnozie określonego nowotworu? A co jeżeli koszty przekroczą wycenę ryczałtową? No znowu wracamy do zasady ryczałtu. Pytanie 40. Skojarzony zakres świadczeń w zarządzeniu jest no, czytam za porządkiem. Pytanie 41. Rozporządzenie ministra zdrowia świadczenia gwarantowane w AOS nie zawierają w panelu diagnostycznym do porady badania PET. Czy musimy zawierać teraz umowy podwykonawcze na bardzo kosztowny PET, rezonans i TK, które w ramach pakietu będziemy musieli finansować? Czy ceny ustalane przez podmioty wykonujące te badania mogą być przez nich ustalane dowolnie, czy też zgodnie z wyceną punktową tych procedur ustaloną przez NFZ? Więc tak, to pytanie rozbiorę na elementy pierwsze. Jeżeli chodzi o występowanie badania PET w świadczeniach gwarantowanych AOS, to sprawdziłam, występuje w dwóch postaciach. W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjna opieka specjalistyczna w wykazie procedur finansowanych ze środków publicznych w ramach świadczeń gwarantowanych występuje PET. Więc nie jest prawdą, że świadczenia gwarantowane nie zawierają PET-u. I tak samo w zarządzeniu prezesa w wykazie procedur wymaganych do rozliczania pakietów onkologicznych PET również jest wymieniony.
Przepraszam, że muszę wtrącić, bo w rozporządzeniu wprost zdaje się nie ma tego PET-u, natomiast jest artykuł 6a i tam jest oddelegowanie jako na prezesa NFZ-u przypisania PET-u do poszczególnych poradni. W związku z tym nie we wszystkich poradniach jest ten PET, tylko niektórych.
Ale to mieszamy dwie rzeczy. Ja sprawdziłam najpierw rozporządzenie w sensie takim, że ta procedura jest finansowana ze środków publicznych, a na poziomie szczegółowym jest wskazane, w jakich zakresach ma się odbywać. Więc na pytanie, czy jest finansowana ze środków publicznych, odpowiedź brzmi tak. I teraz pytanie kolejne. Czy musimy zawierać umowy podwykonawcze na kosztowny PET, rezonans i TK? No, zgodnie z rozporządzeniem i Boże, jest umowa o współpracy.
Tak. W zakresie leczenia. Tak. Natomiast zasadność PET w poszczególnych poradniach na poziomie ambulatoryjnej opieki i pewnie, że budzi sprzeciw. Natomiast to jest na poziomie konsultantów krajowych.
Tak, tak.
To też zgłaszaliśmy, to naszym zadaniem.
No a jeśli chodzi o ceny, no to, że tak powiem, to są relacje rynkowe. My tutaj nie mamy...
Z jednej strony rynkowe, nie będziemy tutaj rozwijać, bo nie rozwiążamy tego problemu, natomiast dalej w obszarze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych się obracamy. I teraz mamy taką sytuację, że PET jest robiony na Borowskiej i w ten sposób tak naprawdę szpital na Borowskiej na samych umowach za gotowość sobie wypracuje sami przyzwoity przychód, pomimo, że te badania prawdopodobnie będą robione bardzo rzadko, jakoś tam, prawda? Natomiast my tutaj między sobą tego nie rozstrzygniemy. Natomiast dla mnie to jest tylko draństwo, taka umowa za gotowość, gdzie płaci się po 300-500 zł i w sumie poradnie AOS, które mają wachlarz jakiś tam tych poradni, za wszystkie umowy podwykonawcze, w tym na gotowość jest kilka tysięcy złotych. To jest sprzedaż wiązana, coś nam minister zdrowia i prezes NFZ zafundowali, wrzucono nam koszty łącznie z dodatkowymi kosztami, które są wygenerowane na podstawie sytuacji rynkowej. Idziemy dalej.
42. pytanie. Załącznik 3a do zarządzenia. Czy bezwzględnie wszystkie jego zapisy obowiązują również podmioty mające w tej chwili umowy wieloletnie, czy tylko te, które przystępują do konkursu? I tutaj przykładem jest wymóg gabinet zabiegowy 100% z czasu poradni. To jest takie niezwiązane jakby z głównym tematem, ale jeżeli się czyta dokładnie zarządzenie, to jest napisane na samym końcu zarządzenia takie oto zdanie. Przepisy z dniem 31 grudnia traci moc zarządzenia 82, czyli to, które obowiązywały do końca ubiegłego roku. Skoro ono traci ważność, to obowiązuje zarządzenie to, które jest teraz aktualne i ono obowiązuje wszystkich realizatorów umów, również umów wieloletnich. Jeżeli chodzi o tę kwestię gabinet zabiegowy 100% czasu poradni, to jest to element dodatkowo oceniany w ofertach. Więc na pytanie, czy on obowiązuje wszystkich, to trzeba zajrzeć do swojej oferty, jak się ją składało w konkursie, zobaczyć, jakiej odpowiedzi ankietowej każdy z Państwa udzielił. I jeżeli w odpowiedzi ankietowej było napisane, tak, mam 100% tego czasu, to za to dostali Państwo ekstra punkty, które rzutowały na ocenę oferty. I po prostu no, trzeba się trzymać, w realizacji umowy trzeba się trzymać tych deklaracji, które Państwo w ofercie złożyli. I tutaj, jeżeli jest gabinet zabiegowy 100% czasu poradni, to proszę zwrócić uwagę, że nie jest to warunek obligatoryjny, tylko dodatkowo oceniany. Ale jeżeli w konkursie ofert zadeklarowałam, że moja poradnia ma swój gabinet zabiegowy i on będzie 100% czasu na rzecz poradni świadczył, to ja muszę ten warunek spełnić. Do końca trwania umowy. I nie można tego zmienić, bo zgodnie z ustawą nieważna jest zmiana umowy, jeżeli zmiana obejmuje warunek, który był oceniany w konkursie. A ten warunek był oceniany w konkursie. Dalej. O Matko Boska, jeszcze. Dotyczy załącznika 5C pakiety onkologiczne. Nie uwzględniono diagnostyki pogłębionej jądra, są jedynie w wykazie diagnostyki wstępnej. To prawda, niektóre schorzenia mają ustaloną w wykazie wyłącznie diagnostykę wstępną. Ale tutaj pani doktor wspominała o komunikacie doprecyzowującym z 14 stycznia i tam jajnik, jądro i mózg są wskazane w taki sposób, że kończą się na etapie diagnostyki wstępnej. Nie rozumiem. Proszę? Aha.
O tym komunikacie proszę.
14 stycznia się ukazał.
I teraz i tutaj takie pytanie czwarte, ale to jest chyba taka impresja na temat. Zwracamy uwagę, że wartość przypisana do jednorodnych grup grup w diagnostyce wstępnej i pogłębionej jest zbyt niska, by zgodnie z najlepszą wiedzą lekarską prowadzić diagnostykę. Wspomniane było tutaj wcześniej, że Państwo mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące wyceny, łącznie z własnym kosztorysem rzutującym na to, że jakieś świadczenie jest drożej kosztuje niż wartość pakietu. No i tyle w tej kwestii na ten moment. Tu jeszcze było ostatnie pytanie. Jak rozumiemy, w żadnym z pakietów nie mieści się wycena PET-u? Sensu stricte w każdym pakiecie być może nie, ale w iluś pakietach zrobionych to jest zasada ryczałtu i ten PET się tam zmieści.
Jest prośba o jedno pytanie, czy to
mogę? Chciałam zadać jedno pytanie. Nie wiem, czy do Państwa, czy trochę wyżej, nie należy to pytanie zadowolić, ale chciałabym wiedzieć. Kolejki oczekujących wszystkich obowiązują i ja w tej chwili nie mówię o onkologicznych. Mówię o tym. Jak określić pierwszy wolny termin w poradni, gdzie są długoterminowe świadczenia, czyli są sesje długoterminowe typu, nie wiem, poradnia endokrynologiczna, poradnia rynologiczna, gdzie nie jest w stanie lekarz określić, ile będzie trwała terapia pacjenta. To w związku z tym, w jaki sposób określić pierwszy wolny termin?
To jest pytanie do kolegi, to nie do nas.
To nie jest pytanie do nas, nie jesteśmy zespołem zajmującym się kolejkami.
Myślę, że nie mogę zapisała to pytanie i staram się udzielić odpowiedzi.
Ja myślę, że z tym pytaniem może spokojnie pani zadzwonić do nas, do osób, które się zajmują tym. Nie ma pan Ola Rzewic. Tak, rozmawiała pan z panem. No to widocznie faktycznie no, też mamy z tym problem. No i może to pytanie. Problem przyjdzie się. A nie zgłosiła mnie przyjęcie.
Zakończyliśmy całą książkę.
Z dużym akcentem na tę pomoc Bożą.
Proszę Państwa, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Proszę, proszę.
A co w takim wypadku, jak mamy pacjentów, powiedzmy, do okulisty albo do dermatologa, którzy zapisali się, powiedzmy, w tamtym roku, w listopadzie albo w grudniu, a jakiś tam zdarzył się wypadek losowy i na przykład lekarz jest na L4, i w styczniu tych pacjentów nie może przyjąć. Dajemy tych pacjentów, powiedzmy, do innego lekarza, ale oni już są zapisani w styczniu. Czy w takim razie oni muszą mieć te skierowania, czy nie muszą? Bo byli jakby zapisani w tamtym roku, ale idą już w tym
roku. No nie, nie muszą mieć skierowań, dlatego że oni są przejęci przez innego lekarza.
No, ale ci pacjenci nie muszą mieć skierowań. To jest, oni się zarejestrowali do państwa, jako do podmiotu, tak? Ale to już państwo jest organizacja, czy do tego lekarza, czy do tego lekarza.
Proszę Państwa, jeżeli na co jeszcze?
Ja mam pytanie. Jest kolega jeżeli do końca roku mamy pacjentów zarejestrowanych, a chodzi nam prawie 30% onkologicznych. Co mamy zrobić z tymi pacjentami? Ci pacjenci czekają.
To była kwestia o przesunięcie. To było ono. Pani zdaniem zaburzoną właściwą proporcję pomiędzy pacjentami pozostającymi w opiece a onkologicznymi. No to mówiliśmy ogólne warunki umów i wnioski do dyrektora o przesunięcie.
Ten temat jest poruszany i uwarunkowano, żeby ogólne warunki nie wykorzystać, pisać wnioski o przesunięcie. W tym momencie obawiam się, że przejmę na przesunięcie. Natomiast ten temat odnotowujemy, on będzie zapisany w protokole i z całą pewnością będziemy ten temat poruszyć. Proszę Państwa, czas już nieubagany nie mija. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję naszym gościom za odpowiedzi. Odpowiadać na kolejne pytania.
zrobi sama, a część muszę iść gdzieś indziej i inne sprzęt ważarzykiem. Za czas jakiś wracam do pani, pani czyta, co mi tam inni doktorzy napisali i podejmuje pani decyzję terapeutyczną i diagnostyczną. Po pierwsze stawia mi pani diagnozę, następnie ustala, co ze mną trzeba zrobić i dopiero jak będą spełnione te dwa warunki, że odbędzie się wizyta pierwszorazowa i ta wizyta, która
kończąca niby to
pacjent, to są dwa spotkania z lekarzem. Przy czym te dwa spotkania mogą się odbyć tego samego
dnia. Jak to jak początkowa i tak dalej, to tak samo.
Bo ja sobie wyobrażam, w dużej przychodni, która ma duże zaplecze diagnostyczne, przychodzi pacjent do lekarza, otwiera pierwszy raz drzwi. Lekarz mówi dzień dobry, wpisują, rozpoznają się, a następnie ten pacjent biegnie do USG, do laboratorium, do gdzieś tam i za 4 godziny wraca.